Jeżeli chodzi o mózg, to możesz sobie wyobrazić, że to są miliardy różnych typów komórek, które pływają w wysoce złożonej chemicznej zupie. I to nie jest tak, że weźmiesz jeden suplement, czy nawet jedną substancję i to nareguluje w tym mózgu wszystko, co w nim nie działa w sposób prawidłowy. Powiem więcej. Te same substancje, myślę teraz na przykład między innymi o neuroprzekaźnikach, takich jak serotonina, dopamina, nieważne, w jednej strukturze robią to, w innej co innego. W jednym kontekście robią to, w innym co innego. Wszystko zależy od stanu organizmu, o obwodzie neuronalnym, o którym rozmawiamy, o typach komórek, które są zaangażowane. To jest bardzo złożony system. Jeżeli nie masz wglądu i nie zatrzymujesz się nad tym, jaki jest twój poziom pobudzenia w różnych sytuacjach, to twój i nie optymalizujesz tego poziomu pobudzenia, na przykład wchodząc pod zimny prysznic, to twoja zdolność do wpływu na swoje zachowanie będzie mniejsza, bo nie będziesz wiedział, nie będziesz umiał zoptymalizować swojego zachowania. Na pewno nasze pozytywne nastawienie wpływa na outcome. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale będą takie sytuacje, w których nie, ekstremalne, tak, w których nie będzie. Więc znowu musimy zachować pewną elastyczność w myśleniu o tych rzeczach. Rozumieć, że one są kontekstospecyficzne, że są zależne od stanu organizmu, że są zależne od tego, o jakiej konkretnej sytuacji mówimy, o jakim etapie uczenia się, o jak ustabilizowanym nawyku, o ważności tego nawyku z punktu widzenia funkcjonowania organizmu biologicznego. To są złożone zjawiska.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Doktor Alicja Puścian. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry tobie, dzień dobry twoim słuchaczom i widzom.
Dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i jakbyś powiedziała ludziom, czym się zajmujesz i z jakiego instytutu jesteś. Bo...
Po pierwsze, cała przyjemność po mojej stronie. Nazywam się Alicja Puścian, przyjaciele mówią mi Alka. Jestem z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. To Instytut Nęckiego to jeden z takich bardzo silnych polskich ośrodków zajmujących się neurobiologią, czyli nauką o układzie nerwowym. To, czym zajmuję się ja i co jest moją fascynacją od wielu, wielu, wielu lat, to to, co się dzieje na pograniczu mózg a zachowania.
Mm-hmm. Oczywiście zrobiłaś mi zamieszanie w pytaniach, ale ja i tak wymyśliłem kolejne w międzyczasie.
Coś dzisiaj... tak, niepokorna natura.
Tak.
Niepokorna natura podcastera.
Dzisiaj, zanim tutaj przyszłaś, byłem troszeczkę ospały. Wstałem dzisiaj rano, nie czułem się jakoś super doskonale. I już przed podcastem zrobiłem sobie próbę nagrania i nawet widziałem na nagraniu, że widać, że jestem ospały. Więc stwierdziłem, dobra, trzeba coś z tym zrobić i miałem dwie możliwości. Albo idę wziąć zimny prysznic, albo zrobię pompki, bo pomyślałem sobie, że to też zestresuje mi układ nerwowy i w jakiś sposób mnie pobudzi. I teraz pytanie do ciebie, po pierwsze, czy to, co zrobiłem, miało sens, a po drugie, jeśli miało sens, to dlaczego?
Miało sens jak najbardziej, dlatego że wyregulowałeś w ten sposób tak zwany poziom pobudzenia. Ten poziom pobudzenia, czyli stan organizmu, w jakim się znajdujemy, na całym kontinuum, ty zresztą to opisałeś, od ospałości do jakiejś super, bycia super, super, super wyczulonym na każdy najmniejszy bodziec, jest czymś, co w bardzo dużej mierze determinuje naszą zdolność do efektywnego funkcjonowania. Naszą zdolność do odpowiedniego zachowywania się, naszą zdolność do regulacji emocjonalnej, uczenia się, co by to nie było. Poziom pobudzenia, i o tym będziemy mówić jeszcze w dalszej części naszej rozmowy, jest numerem jeden, pierwszym krokiem, z którego należy zdać sobie sprawę, uświadomić sobie, że to jest jedna z najpoważniejszych determinant naszego funkcjonowania. Tak więc tak, no pewnie takich metod, których wymieniłeś, jest bardzo dużo. Jeżeli jest się ospałem, to albo można wziąć zimny prysznic, można też wziąć kilka bardzo szybkich, głębokich wdechów. To też jest metoda, która jest bardzo efektywna.
Albo kawę, tak jak ty.
można kawę. Jedni są bardziej wrażliwi na kofeinę, drudzy mniej, ale ta metoda z zimnym prysznicem, czy nie wiem, ukłuciem się szpilką, czy też wzięciem kilku głębokich wdechów, to jest zupełnie uniwersalne.
Teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio wymyśliłem. Ja jeździłem kiedyś na rolkach wyczynowo i zanim jak jeździ się na rolkach, jest załóżmy poręcz i ktoś chce zrobić jakiś nowy trik,
tak,
i musi się w jakiś sposób pobudzić, bo się boi tego. I ja pamiętam i nigdy wtedy nie wiedziałem, dlaczego to robiłem, ale klaskałem sobie.
I pomagało? Tak,
i to mi pomagało, to mnie pobudzało. I czy to też rzeczywiście może działać na układ nerwowy?
To na pewno działa na układ nerwowy. Wiesz, w ogóle chciałam cię w naszej dzisiejszej rozmowie sprowokować do takiego myślenia,
okay,
że ten układ nerwowy to jesteś ty.
Mhm.
To znaczy, niezależnie od tego, w co wierzysz, czy twoi widzowie, słuchacze, co uważają na temat duszy, funkcjonowania człowieka, wyższych funkcji, to gdzieś na końcu drogi, i powiedzmy, że na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, jesteśmy organizmami biologicznymi. I kiedy będziemy dzisiaj mówili o mózgu, układzie nerwowym, o tym, jak on determinuje nasze emocje, motywacje, zachowania, naszą zdolność do tego, żeby się zmieniać, to będziemy myśleli, czy też starali się myśleć w ten sposób, że mózg to my. To znaczy, to nie cali my, ale to jest ta część nas, którą my na świadomym poziomie identyfikujemy, mhm, jako siebie samych. Nie wiem, czy to ma sens. Dam przykład.
Sens, ja rozumiem.
Jeżeli stracę rękę, albo nogę, albo oko, albo, nie wiem, fragment wątroby, to dalej będę sobą. Natomiast jeżeli uszkodzeniu ulegnie bardzo poważna część mojego ośrodkowego układu nerwowego,
czyli mózgu,
i rdzenia kręgowego, mhm, ale w szczególności mózgu, kiedy mówimy o tym, jak funkcjonujemy na tym najwyższym poziomie, to się często nazywa funkcjami wykonawczymi, to wtedy przestanę być sobą. Neurobiologia zna takie przypadki. Właściwie to od nich między innymi zaczęły się bardzo intensywne badania mózgu właśnie w kontekście tego, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy. Jest taki super znany przykład, którego może nie będę przytaczać w całości, ale w telegraficznym skrócie powiem, że to był facet, który pracował na kolei i pręt, którym tam ubijał proch, wybuchło, tak? I pręt przebił mu czaszkę w taki sposób, że uszkodził ogromną część płatów czołowych. Kora przedczołowa to jest struktura mózgu, która jest jedną z najważniejszych struktur determinujących nasze właśnie funkcje wykonawcze, tak? Czyli to, jak myślisz, twoją zdolność do logicznego rozumowania, twoją zdolność do podejmowania decyzji w sposób efektywny. W każdym razie charakter tego człowieka się zmienił dosyć radykalnie.
Był bardziej agresywny?
Był bardziej przede wszystkim niesympatyczny dla ludzi wokół, ale był też rozhamowany i był niezdolny do tego, żeby w sposób skoordynowany prowadzić działania i pracować tak, jak pracował wcześniej. Ale nie chciałam tutaj wchodzić w szczegóły, bo układ nerwowy to jest bardzo skomplikowany. To jest bardzo skomplikowany diabeł. Poziom, mamy miliardy komórek różnego typu. One są ze sobą połączone bardzo wieloma, różnej wagi połączeniami i przekazują sobie sygnały w taki sposób, że nie jest tak, że wszystko jest połączone ze wszystkim równocennie. I to, o czym teraz mówię, to są tak zwane obwody neuronalne. To znaczy, kiedy wyobrażasz sobie jakąś funkcję, dajmy na to zdolność do uczenia się motywowanego nagrodą, tak? Mhm. Tym, co jest przyjemne, to możemy powiedzieć, że istnieją obwody neuronalne, czyli zbiory komórek funkcjonalnie połączone w różnych częściach twojego mózgu, które wspólnie tworzą ten układ nagrody. Czyli istnieją jakieś anatomiczne połączenia, ale wagi tych połączeń i to, jak one się dynamicznie zmieniają, tak? Jak aktywność tych komórek znajdujących się w różnych częściach mózgu determinuje twoje późniejsze zachowanie.
Chyba nie rozumiem sformułowania wagi.
Wagi. Musimy jednak wejść w szczegóły.
Spoko, mam czas.
nie ma wyboru. Zmusiłeś mnie do tego. Okej. Mózg, mówię w super uproszczeniu. Mózg składa się z komórek nerwowych. Składa się też z innego typu komórek, ale dzisiaj będziemy mówili głównie o komórkach nerwowych. To są te komórki, które są wyjątkowe, dlatego że w nich właśnie kodowana jest informacja. One są zdolne do przekazywania sobie sygnałów i one tworzą złożone, skomplikowane sieci, dzięki którym możemy dostosowywać działanie organizmu, czyli nas samych, do potrzeb warunków, w jakich się znajdujemy.
Czyli waga to wielkość sieci?
Może być to wielkość sieci, ale w tym konkretnym przypadku mówię o tym, że te komórki się ze sobą łączą. Tę złączkę nazywamy synapsą. Synapsa to jest miejsce, gdzie dwa neurony rozmawiają ze sobą. I teraz chodzi o to, te synapsy są różnego typu. To jest zupełnie nieistotne dla naszej dzisiejszej rozmowy. Ważne jest natomiast to, że w biegu doświadczeń te synapsy potrafią się zmieniać. To znaczy potrafią albo silniej ze sobą oddziaływać takie dwie komórki, albo mniej silnie, w zależności od tego, jakie są wymagania dla tego konkretnego obwodu neuronalnego narzucane przez nasze życie, tak? Przez to, jak funkcjonujemy, przez to, w jakim środowisku się znajdujemy. Dam ci przykład. Kiedy wytwarzasz wspomnienie, jakieś wspomnienie, znowu nie wchodząc zupełnie w szczegóły, to następuje proces tak zwanego długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. To jest jeden z procesów, który towarzyszy powstawaniu pamięci, czyli taka synapsa staje się silniejsza.
Czyli to jest tak jak mięsień na siłowni, poprzez powtarzanie on się jakby utwardza i w niektórych przypadkach rośnie?
To jest dobre porównanie. Te synapsy, znowu wrócę do tego wątku, że układ nerwowy jest złożony, a dzisiaj chciałabym mówić jednak na dużym poziomie ogólności. Ale tak, jest tak, że te synapsy mogą stawać się po prostu silniejsze, co się przekłada na to, że sygnał jest przekazywany efektywniej. Żeby była jasność, to nie jest jedyny proces, w którym zmienia się nasz układ nerwowy. Może się zmieniać to, jak pobudliwy jest sam neuron. Może się zmieniać liczba tych połączeń. To też jest niesłychanie ważny proces. Może się zmieniać siła połączeń.
Może być więcej niż jedno połączenie pomiędzy tylko dwoma neuronami?
Tak, jak najbardziej. W wielu miejscach tak jest. Istnieją neurony w korze mózgowej. Kora to jest taka struktura, jakbyś wziął mózg.
To naokoło.
To naokoło, tak. I ona mniej więcej taki rozmiar ma jak taka kwadratowa serwetka stołowa, jakby się na płasko wyprasował. 6 mm mająca, czyli właściwie
kora mózgowa grubości, ma tylko 6 mm?
Tak, jest mniej więcej grubości wizytówki.
Czyli przednia kora mózgowa, ta odpowiadająca za racjonalne decyzje, z tego co rozumiem, która się wykształca do 25 roku, ma tylko 6 mm i to jest to coś takiego małe.
Mówimy teraz o grubości, czyli jakbyś obrał ten mózg, obrzydliwe, no ale jakbyś obrał, jakbyś zdjął całą tę korę z tego mózgu jak z owocu i żelazkiem przeprasował, to wyszłaby ci taka serwetka i ta serwetka byłaby taka cieniusieńka. Wszystko inne wewnątrz to są już struktury podkorowe. No też jest dużo innych rzeczy. Są oczywiście naczynia krwionośne. Jest glej, czyli inny typ komórek, który służy zupełnie innym celom w mózgu, tak?
Ale ja nie rozumiem, czy chodzi mi o to, jak to ma 6 mm. Rozumiem, że po wyprasowaniu, czyli już po jakimś sprasowaniu, czy to był żart?
Nie, to nie. To nie jest żart. Kora mózgowa naprawdę ma mniej więcej 6 mm.
I tam się podejmuje te wszystkie decyzje w tym takim malutkim elemencie?
To jest za duże uproszczenie. Nie. Nie. To jest ta kora przedczołowa i wiesz, każda inna, tak mamy, przede wszystkim to mamy obszary korowe, które odpowiadają za przetwarzanie na bardzo podstawowym poziomie bodźców ze środowiska. Mamy korę wzrokową, mamy korę słuchową, mamy korę motoryczną, która reguluje nasz ruch, mamy korę sensoryczną, która reguluje, jak odczuwamy bodźce, które dochodzą do naszego obwodowego układu nerwowego, czyli tego, który w naszym ciele jest. W każdym razie tych kur jest bardzo dużo różnego rodzaju i one przetwarzają informacje na bardzo różnym poziomie. Na bardzo podstawowym albo na bardzo zaawansowanym. I one są ze sobą funkcjonalnie połączone.
Powiedziałaś, że my jesteśmy w uproszczeniu mózgiem.
Przepraszam cię, ale muszę jeszcze dodać jedną rzecz.
Jasne.
Że kora to jest tylko kawałeczek mózgu. A bardzo dużo najważniejszych rzeczy, które dzieją się w nas, to się odbywa w strukturach podkorowych, które stanowią zdecydowaną większość mózgu, które są starsze ewolucyjnie, które dzielimy w bardzo dużej mierze z większością ssaków, przynajmniej tych, które funkcjonują w społecznych grupach. Tak więc nie można absolutnie zaniedbywać tego. Trzeba traktować mózg jako całość. Właśnie najnowocześniejsze myślenie w neurobiologii to jest właśnie to myślenie w kategorii obwodów, tak? Czyli to będą neurony w korze, które łączą się z innymi neuronami, które są rozłożone w strukturach podkorowych i w ogóle przez cały mózg.
Tak, ale to, co chciałem zapytać, to powiedziałaś, że my jesteśmy mózgiem, a czy to nie jest tak, że nasz organizm jest totalnie nieodłączną częścią i że gdyby tego organizmu nie było, to ten mózg i tak za bardzo nie będzie działał?
No pewnie, że tak. Żaden organ nie może działać w próżni, ale to samo jest prawdziwe o nas. Czy ty mógłbyś, i to jest pytanie filozoficzne dosyć mocno, czy ty, czy ja istnielibyśmy, gdybyśmy nie mieli ciała, tak? Bo to do tego się sprowadza.
A ja się na tym ostatnio zastanawiałem, bo słuchałem podcastu o sztucznej inteligencji i ludzie próbują zakodować sztuczną inteligencję na komputerze, ale komputer nie ma ciała i wydaje mi się, że to jest bez sensu, że oni próbują to zrobić.
No, do takiego stwierdzenia na pewno mi się nie posunęła. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, szeroko pojętą, bo jakbyś porozmawiał ze specjalistami, to byliby tacy, którzy by się na ciebie obrazili, jakbyś niektóre z tych rzeczy, o których mówiłeś, nazwał sztuczną inteligencją. Ale powiedzmy bardzo ogólnie, że wykorzystanie zaawansowanych metod obliczeniowych do rozumienia tego, jak działa układ nerwowy, to jest super narzędzie. Ono nie jest do wszystkiego, ale pomogło nam zdecydowanie pchnąć w przód rozumienie bardzo wielu zjawisk. Bo wiesz, kiedy pomyślisz o tym, że masz dane o bardzo złożonym charakterze, na przykład w mojej dziedzinie, my się zajmujemy tym, żeby zrozumieć, jak to się dzieje, że się zachowujemy tak, jak się zachowujemy, tak? Mhm. Czy czujemy to, co czujemy, czy że pojawia... No, nie, to może znowu już są zbyt duże szczegóły. W każdym razie, jak mózg determinuje funkcję? Mówiąc już na super ogólnym poziomie. I teraz wyobraź sobie, że są te miliardy i miliardy i miliardy neuronów. Każdy inny, tak? Mhm. Znaczy nie każdy, ale są jakieś grupy, które są bardzo zdywersyfikowane. Są różne obwody neuronalne do różnych funkcji. No i teraz jak sobie wyobrazisz mnogość tych danych, które mogą wychodzić z badań układu nerwowego, to do tego algorytmy, które potrafią przetwarzać takie dane z dużą efektywnością, są super, super pomocne. I w kategoriach tego, o czym powiedziałeś, wiesz, wytwarzania jakichś, nie chciałam się posługiwać swoją świadomość, a już niech będzie. Mhm. To, że my mamy mózg i że istnieje świadomość, to nie znaczy, że to jest jedyny sposób, w jaki ona mogła wyewoluować. To jest w ogóle bardzo takie, powiedziałabym, być może da się to zrobić efektywniej. I to są oczywiście dane fragmentaryczne. Ta konferencja, na której teraz byłam, o której ci wspominałam przed naszym podcastem.
W Paryżu.
Tak, w Paryżu. To była konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Neuronaukowego, które jest takim hubem łączącym regionalne stowarzyszenia. Polskie oczywiście jest jej członkiem, ale także stowarzyszenia tematyczne. Między innymi Europejskie Towarzystwo Badań Mózgu i Zachowania, którego też jestem członkinią. W każdym razie była cała wielka debata poświęcona wykorzystaniu AI, szeroko rozumianego, w naszej zdolności do rozumienia mózgu. I faktycznie jest tak, że wiesz, no niestety neurobiologia czy biologia w ogóle nie jest jeszcze na tym etapie, na którym jest fizyka. Nie w tym sensie, że jest to mniej zaawansowana nauka, tylko nie mamy teorii, która spinałaby do kupy wszystko to, co wiemy o mózgu. Tak? I jest przedmiotem debaty, na ile zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych może nam pomóc w rozumieniu i w zbudowaniu takiej overarching theory. Mhm. Ale ludzie się co do tego nie zgadzają, czy to się da. Ja akurat jestem zwolenniczką myślenia mechanistycznego i uważam, że niezależnie od tego, jaki byłby ten poziom komplikacji, to gdzieś na końcu drogi da się dojść do tego, jak to jest wszystko spięte w jedną całość. Niemniej jednak istnieją matematycy, którzy znają się na tym dużo lepiej niż ja, bo ja z wykształcenia nie jestem matematyczką, którzy mówią, że poziom tej przypadkowości wynikający z tego, że przy takim poziomie złożoności systemu mamy do czynienia ze zjawiskami stochastycznymi, tak? Więc
nie rozumiem tego słowa.
Chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy masz coraz bardziej złożony system, dynamicznie zmieniający się w czasie do tego, bo mózg takim właśnie systemem jest, to poziom przypadkowości tego, co może się tam stać, jest całkiem wysoki. To znaczy jest tyle stopni swobody na każdym kolejnym zahaczeniu, tak, przy każdym kolejnym kroku, że w pewnym momencie to może pójść w bardzo różne, dosyć przypadkowe strony. Tak więc pozostaje to przedmiotem debaty bardzo interesującej, ale wykorzystanie uczenia maszynowego, wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu układu nerwowego to jest super przydatne i może nam właśnie odpowiedzieć na takie pytania, czy to, co robi mózg na przykład, da się zrobić efektywniej. Natomiast to masz rację, mówiąc, że na dzień dzisiejszy dosyć jeszcze początkujący jest ten nurt, który próbuje w sztucznej inteligencji odzwierciedlić wszystkie te ograniczenia natury biologicznej, z którymi musimy się liczyć, kiedy badamy mózg, tak? Bo mózg ma określoną strukturę, ma w sobie określone komórki, jest określonej wielkości, ma określony metabolizm, połączenia pomiędzy komórkami są określonej długości. To wszystko ma implikacje biologiczne, ale także chemiczne i fizyczne.
Mm-hmm. No i przede wszystkim mózg musi, pewnie to jest to, co ty powiedziałaś, bardziej skomplikowanym językiem, jeść i oddychać.
Zdecydowanie.
I jeśli mamy te potrzeby, to wtedy ten cały algorytm musi się poruszać, bo inaczej umrze. A komputer nie musi się poruszać. Komputer można wyłączyć i on sobie będzie tam leżał. Więc bez...
Chyba nie do końca rozumiem, co masz na myśli.
Że bez zaprogramowania albo podłączenia organizmu do sztucznej inteligencji, ona nie będzie... Bo ludzie się zastanawiają, dlaczego sztuczna inteligencja, oni potrafią odtworzyć jakieś rzeczy. Z tego, co słuchałem, mogę tego nie rozumieć.
Tak.
Potrafią odtworzyć jakieś rzeczy, ale cały czas powtarzają, że ta sztuczna inteligencja może nawet podobnie działa do mózgu, ale nie ma potrzeb, nie ma pragnień, nie ma marzeń, nie ma celów. A według mnie cele są tylko powodowane tymi naszymi biologicznymi potrzebami.
To jest bardzo odważne, co mówisz. Ja bym na pewno się nie posunęła do takiego stwierdzenia.
Ale ja się na tym nie znam, więc mogę.
Tak, to prawda. To prawda, że wychodzimy trochę z innego punktu widzenia. Widzisz, ja na przykład nie mam dostępu. Dla mnie tego typu zarzuty w stosunku do, w cudzysłowie zarzuty, tak? Dywagacje na temat sensowności zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych, czy w ogóle AI w rozumieniu mózgu. One są dla mnie nieintuicyjne. Mm-hmm. To, co mnie przychodzi do głowy, to są takie ograniczenia, dlatego że te potrzeby, jakbyś tego nie nazwał, tak? Potrzeby, co tamkolwiek, być może to jest tak, że to po prostu pojawia się na określonym poziomie złożoności. Kto wie? Kto wie, czy jeżeli te sieci neuronowe nie staną się jeszcze bardziej złożone, jeżeli nie będą... Właśnie, wiesz, przyrośnie ta liczba stopni swobody, tak? O których rozmawialiśmy. Kto wie, jakie tam procesy emergentne zajdą, czyli innymi słowy po ludzku mówiąc, co się z tego wyłoni.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Czyli zmierzasz do tego, że uważasz, że świadomość, to co niektórzy mówią, że mamy jakąś świadomość i że to jest oddzielne od tych obliczeń, że to jest wynik, to jest wypadkowa tego, co się dzieje w mózgu. Że po prostu przypadkiem to się w pewnym sensie dzieje.
Oczywiście, że tak.
Tak uważasz.
Ale tak to jest uważam, podobne... dlatego że można to włączyć i wyłączyć. Jak idziesz na stół operacyjny, to ci dają narkozę. Mhm. Jesteś świadomy czy nie?
Nie wiem, to ty możesz mi powiedzieć.
No nie jesteś. Tak? No pacjenci nie wiedzą, co się z nimi dziali. Świadomość to jest zdolność do rozróżnienia, taka najprostsza definicja, która myślę jest akceptowana przez największą liczbę psychologów, czy w ogóle specjalistów zajmujących się tym. To będzie twoja zdolność do tego, żeby ocenić, że ty jesteś odrębny od wszystkiego innego w tym środowisku, tak? Że jest granica pomiędzy mną a tobą, czy między mną a tym stołem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jakąś tam, przepraszam,
się nie stało.
Że jestem jakąś koherentną całością, która jest oddzielna w pewnym zakresie przynajmniej od wszystkiego, co mnie otacza. Pewnie fizycy kwantowi nie do końca by się z tym zgodzili, ale dzisiaj żadnego z nami nie ma.
Bo to jest to, o czym rozmawiamy, jest kontrowersyjne w tych obszarach naukowych, prawda?
No na pewno nie. To znaczy wśród neurobiologów to zupełnie nie jest kontrowersyjna teza, że powiesz, że niezależnie, tak jak ci mówię, niezależnie od tego, czy wierzysz, nie wiem, w duszę albo w jakikolwiek inny, tam bardzo dużo jest różnych wierzeń, tak? Mhm. Ja kompletnie odcinam teraz to, o czym mówimy, dlatego że jestem w stanie sobie wyobrazić, zostaniemy przy tej duszy, że nawet jeżeli uważasz, że mamy duszę, to być może jest tak, że ja akurat w duszę nie wierzę, tak? Ale jeżeli ktoś wierzy, to nie zmienia faktu, że może być tak, że ta dusza zasiedla tę maszynę, którą ty jesteś i funkcją, czy też jedną z funkcji tej maszyny w rozumieniu kartezjańskim jest to, że ta maszyna jest w stanie rozróżnić między sobą a światem zewnętrznym. Jest w stanie się samoregulować, jest w stanie się kontrolować. Jak pomyślisz o samochodach, które teraz bardzo popularne, prawda? samojeżdżące samochody, no to one mają taką funkcję, żeby czasem hamować, a czasem nie, w zależności od tego, co się dzieje naokoło nich. A ty jesteś maszyną, czy też twój mózg, dużo bardziej na nieporównanie większym poziomie złożoności, nieporównanie większym, tak? Więc co się dziwić, że tych funkcji, możliwości, opcji jest więcej? Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Że niezależnie już od tego, świadomość w ogóle być może jest funkcją bardzo przydatną, dlatego że pomyśl sobie, jak to ci pomaga adaptować się do środowiska doskonale.
To ci pomaga kontrolować ten komputer, regulować układ nerwowy.
Jeszcze raz to powiem, to ty jesteś tym komputerem.
Tak. Zakładając, że jestem tym komputerem.
Tak, bo faktycznie jest tak, że być może to też wynika z tego, że jesteśmy w stanie rozróżniać między sobą a środowiskiem, czyli mamy świadomość, tak? Mamy taką tendencję do tego, żeby dualizować, że to jest moje ciało, a to jestem ja. Tak? A ja próbuję przemycić taką myśl, że to ciało to jesteś ty, w szczególności w tym ciele twój układ nerwowy, a już zupełnie w szczególności twój ośrodkowy układ nerwowy, w tym mózg.
Ja chyba wolę myśleć jako o osobnym narzędziu, bo wtedy łatwiej mi jest zrozumieć, że mogę je kontrolować. A jeśli mówisz, że to jestem ja, to już to mi się zaczyna mieszać i wtedy myślę, jak to jestem ja, to czy ja mogę to kontrolować, czy nie. A jak mam młotek i śrubokręt, to wiem, że mogę je kontrolować.
Tak, zgadzam się, że to jest takie bardziej intuicyjne. Ale odbiegające od rzeczywistości.
Fajna rozmowa się z tego wywiązała. Skąd według ciebie, wiem, że na to nie ma żadnych badań naukowych, ale skąd według ciebie bierze się to, że ludzie mają taką tendencję do tego, żeby myśleć, że jesteśmy dziećmi Boga, że mamy świadomość, że jesteśmy
lepsi? Jest na ten temat bardzo dużo badań naukowych. Ja co prawda nie jestem od nich specjalistką, ale religia jest niesłychanie przydatna. Po pierwsze jest narzędziem kontroli społecznej, niezwykle efektywnym. To każdy, kto chociaż liznął historii świata, wie o tym. Po drugie, pozwala realizować bardzo wiele potrzeb, jakie ludzie mają. Potrzebę wspólnoty, potrzebę sensu. Wyjaśnia też bardzo wiele, wiesz, jak pomyślisz o historii świata, no to ta nasza era obecna, że jest kult informacji, czy też nauki, może powiedziałabym, to jest w pewnym sensie nowość. Przez większość historii ludzkości dominowała religia jako źródło rozumienia tego, jak działa świat, jak powinny wyglądać stosunki międzyludzkie, gdzie jest nasze miejsce we wszechświecie. Religia odpowiada na bardzo wiele ważnych pytań, które...
Takich filozoficznych?
Nie tylko. Ja myślę, że też natury praktycznej, wiesz, bo w zależności od tego, w co wierzysz, inaczej będziesz iść przez życie, będziesz podejmować inne decyzje, inaczej będziesz traktować innych ludzi, tak? Jeżeli wierzysz na przykład, że... za to, co robisz tutaj dzisiaj, w tym studiu podcastowym, to możecie czekać kara albo nagroda gdzieś w przyszłości, no to wpływa to na to, jakie podejmujesz decyzje. Ale też myślę, że bardzo ważne są te elementy. Ja się zajmuję także w dużej mierze tym, w jaki sposób determinowane są nasze zachowania społeczne w mózgu. Bardzo mnie to interesuje i to jest znowu jeden z najsilniej na nasze zachowanie wpływających czynników, to co robią inni ludzie. Ludzie, którzy są dla nas ważni, ludzie, którzy są nam bliscy, albo ludzie, których w jakimś tam stopniu podziwiamy, czy chcemy być tacy jak oni. Tak więc religia także jest tym. Zauważ, że większość religii ma bardzo wyraźną hierarchię, i bardzo wyraźne role społeczne. Kto jest kim, kto ma się zachowywać, jak pomyślisz o katolicyzmie, tak? Jesteśmy w Polsce, tutaj dominującą religią jest katolicyzm. Jest jasne, kto jest kim, tak? Że co mają robić kobiety, co mają robić mężczyźni, kto może dojść do najwyższych stopni władzy w tej strukturze, w jaki sposób ma się celebrować przebieg pór roku i tak dalej. To jest wszystko bardzo ściśle określone, jak ludzie mają się między sobą wymieniać informacją, jak ludzie mają w stosunku do siebie się zachowywać. Tak więc religia super przydatna rzecz.
Religia to jest taki nawyk trochę społeczny.
Na pewno w dużej mierze jest to nawyk społeczny.
Ułatwiający funkcjonowanie, bo tak to by się trzeba było zastanawiać za każdym razem, jak w tym roku będziemy celebrować wiosnę. A tak to wszyscy wiedzą.
Zgadza się.
Albo Nowe Boże Narodzenie.
Tak, ale jest też czymś więcej, żeby też, wiesz, nikogo nie obrażać.
Ale nawyk to chyba nie jest obrażenie.
Myślę, że mogłyby bo być osoby religijne, które by się obraziły, gdyś im powiedział, że ich wiara to nawyk. No ale niezależnie od wszystkiego, ja w ogóle bardzo szanuję ludzi, wszystkich, także tych, którzy myślą inaczej ode mnie i w tym ludzi, którzy są głęboko religijni, mimo że ja nie jestem. I myślę sobie, że to po prostu odpowiada na bardzo wiele potrzeb w człowieku. Mhm. I tyle. Jest to tak obszerny temat, że w ogóle oddzielny podcast powinien się o tym nagrać. Są w Polsce badacze zajmujący się religią, świetni, więc...
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie religii. Czy według ciebie nauka to jest taka nowa forma religii, która ma powoli...
Tak, jak najbardziej. I tu pewnie naukowcy z kolei się na mnie poobrażają. Jednak jest, wiesz, no w pewnym sensie jest...
Weź troszeczkę ten mikrofon do siebie bliżej.
Tak, super. Słyszysz mnie teraz lepiej?
Lepiej.
W pewnym sensie tak jest, jak powiedziałeś. To znaczy zgadzamy się co do tego, jak weryfikujemy, co jest prawdą, a co jest fałszem, prawda? Jest też ten komponent związany z tym, jak rozumiemy świat, ale jest bardzo fundamentalna różnica na końcu drogi między nauką a religią jako taką. Bo jak sobie wyobrażasz, żebyś zdekomponował wszystkie te elementy, które tworzą podstawę różnych religii, nie wiem, wszystkie święte księgi, zbiory, zwyczaje, wszystko, co jakby składa się na komponent filozoficzno-historyczny, to nie byłoby możliwe, gdybyś pozbył się ludzi, którzy to ogarniają, skomponowanie tego od zera dokładnie w takiej samej formie według takich samych zasad. A nauka, przez to, jak jest skonstruowana, powinna dać ci taki sam wynik. Nawet jeżeli dzisiaj wszystko byśmy zapomnieli, jak to funkcjonuje, to zgodnie z tym, jak weryfikujemy hipotezy, zgodnie z tym, jak uważamy, że nauka powinna funkcjonować, to powinieneś dojść do tych samych wniosków. I to jest kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma domenami.
Możesz powiedzieć ludziom, w jaki sposób się weryfikuje badania naukowe? Bo to nie jest tak, że na przykład ty sobie zrobisz jakieś badania i wyjdzie ci x z tych badań i mówisz, słuchajcie, to jest prawda objawiona. To jest tak, że ty musisz robić te badania, później jacyś goście na przykład z Australii muszą je powtórzyć inną metodą badawczą i to musi być to samo i później chyba ile osób musi to powtórzyć, żeby to było peer-reviewed study, to się wtedy nazywa, nie?
Nie zupełnie tak to działa, dobra. Ale faktem jest to, co powiedziałeś. To znaczy... W oderwaniu, jedno odkrycie może być przełomowe, ale ono potem musi za sobą pociągnąć szereg innych badań, weryfikacji z różnych stron, różnymi metodami, tutaj popatrzeć, tam zajrzeć. W ogóle nauka taka robiona na poważnie, to jest dzisiaj globalna. My mamy współpracowników na całym świecie. Jeżeli myśli się o zespołach naukowych, które osiągają duży sukces, to one... przynajmniej w dziedzinach o życiu, to one są coraz bardziej interdyscyplinarne. To znaczy mają specjalistów, którzy się zajmują wieloma dziedzinami w swoim składzie, albo przynajmniej na zasadzie współpracy taka interdyscyplinarność jest zapewniana. Ale bardzo ważne jest to, że jeżeli ja czy ty coś odkryjemy, tak? To pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że... jesteśmy w stanie na tej podstawie, co tam myślimy, że się stanie, postawić hipotezę i tę hipotezę weryfikujemy i ona musi być falsyfikowalna, czyli musi się dać to zdyskredytować. Coś, czego nie da się sprawdzić, nie może być, mówiąc już najprościej jak się da, coś, czego się nie da sprawdzić albo nie da się udowodnić, że tego nie ma, to nie może być podstawą żadnej naukowej pracy. I teraz, jeżeli już dokonamy tego odkrycia, sprawdziliśmy z tej i z tamtej, no wyszło nam zdecydowanie, zgadza się, super, to wtedy zaczyna się dopiero proces upowszechniania tego odkrycia. Ono jest upowszechniane różnymi drogami, między innymi prezentowane na konferencjach naukowych w różnych formach. W formach plakatów konferencyjnych, wystąpień konferencyjnych, wykładów, w formie debat, w formie rozmów ze współpracownikami, ale najważniejszą i taką ostateczną formą jest stworzenie artykułu naukowego, publikacji naukowej. I teraz, żeby taką publikację w liczącym się czasopiśmie naukowym opublikować, to twoje badania, artykuł, który napisałeś, muszą przejść cały etap weryfikacji przez wyspecjalizowanych recenzentów.
To mi Marek Wypych opowiadał o tym procesie.
Tak. Zaciąga się na pokład w takiej sytuacji, to znaczy edytor w czasopiśmie, do którego wysłałeś taki artykuł, który jest zainteresowany tym, żeby puścić te tryby w ruch, ściąga na pokład trzech, czterech, coraz częściej czterech i więcej recenzentów zajmujących się tą samą dziedziną, czyli mających bardzo skonsolidowaną wiedzę w dziedzinie, którą ty się zajmujesz, i oni krytykują ten artykuł ze wszystkich możliwych stron. Mówią tak, jakie eksperymenty trzeba by jeszcze dorobić, a to trzeba zmienić, a tutaj inaczej policzyć, a tutaj dodatkowe analizy, a tam co innego, a to w ogóle wywalić, bo zdyskredytowane, coś tam śmoś tam.
I to się wtedy nazywa peer-reviewed study?
To się właśnie nazywa peer-reviewed study i ono jest dopiero wtedy peer-reviewed, jeżeli po zastosowaniu przez ciebie tych wszystkich zaleceń od recenzentów, poprawisz ten artykuł i on przez całe to gremium, które się tym zajmuje, zobacz ile osób już jest w to włączonych na tym etapie, zaakceptuje to i powie, dobra, to jest na tyle dobre, że to publikujemy, to jest solidny kawałek nauki.
A to o co chodzi w takim razie? Bo ja słyszałem, że badania muszą być replikowalne inną metodą. Czy to też wtedy robi ten sam badacz? Jakby ci...
Rzadko kiedy, i bo to by było też nie bardzo, wiesz... Tą samą metodą. To jest tak, że jakiś kawałek rzeczywistości się ogląda z różnych stron i jeżeli chodzi o to, jak działa układ nerwowy, czy od zachowania do samego dołu, gdzieś tam do przez mózg, obwody neuronalne, aż do konkretnych typów komórek, białek, genów, molekuł i tak dalej, żeby adresować te pytania na różnym poziomie, to potrzebujesz bardzo różnej ekspertyzy i integracja wiedzy z tych różnych poziomów jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszej neurobiologii, bo mamy ludzi, którzy badają w świetny sposób różne rzeczy na różnych poziomach, ale tak jak ci wcześniej powiedziałam, nie mamy tego poskładanego jeszcze w jedną całość, tak? Czyli wiemy bardzo dużo, ale ta wiedza często niestety jest fragmentaryczna. To nie znaczy, że nie możemy wyciągać bardzo skutecznie, efektywnie wniosków i wiesz, kierować rozwojem tej nauki, neurobiologii w ogóle w sposób efektywny. Możemy jak najbardziej, ale ciągle integracja różnego typu danych jest dla nas ogromnym, ogromnym wyzwaniem.
Plus to się, ten proces nigdy się nie skończy. Nigdy nie będzie przecież chyba tak, że będziemy wiedzieli wszystko już.
No, to by świat był nudny, gdyby pewnego dnia można było zawiesić fartuch na kołku. Wątpię.
To jak w takim razie ty podchodzisz do nauki, jeśli wiesz, że to, jeśli wiesz, że wiemy tylko jakąś małą część mózgu i wychodzą jakieś badania i to one są peer-reviewed i one są takie, nazwałbym to legitne w swoim języku, to jak do tego podchodzisz? Popatrzysz na to i mówisz, okej, to wiemy teraz, za 5 lat może to się zmieni, czy jak patrzysz na takie badania?
Oczywiście, jeżeli coś jest bardzo nowe i bardzo interesujące, to szybko powstaje wiele projektów naukowych, które są na to odpowiedzią. Mhm. I ten problem w pewnym sensie rozwiązuje się sam. To znaczy oczywiście, że były takie w historii nauki, każdej, takie odkrycia, które potem okazały się, nie powiedziałam, że nieprawdziwe, bo to nie znaczy, że to, co tam ci, wiesz, ludzie wyprodukowali, to konkretne odkrycie, którego dokonali, że ono było nieprawdziwe, tylko po prostu dodano do tego takie cegiełki wiedzy naokoło, które pozwoliły zrozumieć, że to na przykład nie ma znaczenia, tak? I ja się liczę z tym, że oczywiście, że tak, że może się okazać, że te jakieś tam, no dzisiaj nie działa medycyna tak jak 100 lat temu i mam szczerą nadzieję, że nie będzie działała za kolejne 100 tak jak działa dzisiaj. Rozwijamy się. Najważniejsze jest jednak to, żeby mieć taki powiedziałabym wystarczająco dużo samokrytycyzmu, żeby rozumieć ograniczenia tego, co robimy, ograniczenia w szczególności metod, którymi się posługujemy i także szacunek do pracy innych badaczy. Uczenie się z ich odkryć, bo dopiero, ja się z tobą w pełni zgadzam, że dopiero jak poskładamy razem wiele odkryć wskazujących w tym samym kierunku, to możemy z dużym poziomem pewności przypuszczać, że to jest kierunek, w którym należy podążać, ale takich interesujących kierunków, które są mocno potwierdzone już w tej chwili, jest w neurobiologii bardzo dużo. Także jeżeli chodzi o determinację zachowania, emocji, pobudzenia, czego chcesz, tak? Mhm. Więc naprawdę tych badań jest pełno i one się składają w koherentną całość. Więc to nie jest tak, że...
Ja tego nie sugeruję, żeby nie wiecie, co robicie, jeśli na to odpowiadasz.
Ja mówiąc zupełnie szczerze, pewnie jedni wiedzą lepiej, a drudzy gorzej, jedni się mylą, to jest okej, tak? W nauce także się mylimy. To jest absolutnie naturalne. Ważne jest to, żeby właśnie podchodzić do tego z odpowiednią dozą krytycyzmu, z szacunkiem do badań innych ludzi i z otwartą głową. Bo nauka to nie jest fabryka i naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby dowiadywać się, jak działa świat.
I kwestionować badania.
Jak najbardziej.
Jaką rolę w tej całej nauce według ciebie gra ego ludzkie?
Ogromną.
A
w jakiej dziedzinie, czy w ogóle przedsięwzięciu ludzkim nie gra?
Tylko, że w innej dziedzinie życia ludzie nie są tak bardzo skupieni na podważaniu zdania innych osób.
No to bym się nie zgodziła, a polityka?
Okej, ale ja nie mówię, że we wszystkich, tylko że nauka jest taką specyficzną dziedziną, gdzie o to mniej więcej chodzi. I często się spotykasz z tym, że ktoś na przykład nie chce przyjąć jakiejś nowej informacji tylko dlatego, bo wygodniej i jest mu jej nie przyjąć i mówi, ja wiem lepiej?
Z przykrością muszę stwierdzić, że takich przypadków trochę jest. Jednym z głośniejszych takich przypadków, jeżeli chodzi o neuroscience, była tak zwana neurogeneza w dorosłości. To nikomu nic nie mówi, więc ja krótko powiem, o czym to jest. Przez wiele lat uważało się, że te neurony, z którymi się rodzisz, to już więcej ci nie przybędzie. Czyli w przeciwieństwie do wszystkich innych typów komórek w twoim ciele, które się namnażają i które się odtwarzają, uważało się, że nowe neurony nie są wytwarzane. Potem dokonano odkryć, które pokazały, że owszem, to jest zjawisko marginalne, ale istnieje. To znaczy nie przybywa tych komórek dużo, nie przybywa tych komórek wszędzie, ale są takie miejsca w mózgu, gdzie neurony potrafią się odtwarzać, gdzie powstają w dorosłości nowe komórki nerwowe i środowisko naukowe neurobiologiczne, bardzo, to jest dla mnie taka bliska sercu mojemu sprawa, wiesz, dlatego, że to, o czym mówię, to działo się na, między innymi oczywiście, na Wydziale Neurobiologii Uniwersytetu Yale, na którym ja robiłam staż podoktorski, więc tamta historia taka, no wiesz, bliska sercu w pewnym sensie. W każdym razie pech chciał, że to młodzi badacze odkryli, faktycznie te metody nie były idealne, ale no zniszczono im kariery.
Zniszczono im kariery?
Tak, wielu z nich przestało robić naukę, potem dołożono kolejne cegiełki, okazało się w kolejnych odkryciach, że no faktycznie są to nowe neurony, w żadnym razie nie da się tego zamieść pod dywan, ale trwało to bardzo wiele lat, zanim dobrze...
Ile lat to trwa? Jaki to był proces?
No kilka do kilkunastu.
Czyli...
Ale widzisz, to jest właśnie natura tej, to jest właśnie natura tej dziedziny, tak, że nastaje jakiś spór. Zobacz, może to oczywiście źle świadczy o tych ludziach, którzy tam poniszczyli karierę młodym naukowcom, tak, dobrze ustabilizowanym profesorom, ale pomyśl o tym z drugiej strony. To jest taka dziedzina, w której musisz mieć wystarczająco mocny dowód na to, żeby nikt już nie był w stanie tego zakwestionować, tak? Więc oczywiście po trupach, tak? Ale doprowadziło to do tego, że powstało dużo nowych odkryć, które się skonsolidowały w taką całość, której już nie można było zaprzeczyć.
Może to nawet dobrze, że jest taka mocna bariera z nową wiedzą.
Być może.
To jest po prostu bardzo wysoka barierka, przez którą trzeba przeskoczyć, żeby...
To na pewno. Jak zwykle nic nie jest czarno-białe, tak? To znaczy na pewno jest tak, że... Ktoś na tym ucierpi, nie ma innej opcji. Także jeżeli się w ogóle to trochę tak jest, wiesz, że to dotyczy nauki jako takiej, nie tylko neurobiologii czy nauko życiu. Jeżeli robisz coś super nowego albo pod prąd, to ciężko jest to opublikować. Bo po pierwsze nie ma wielu specjalistów, którzy się tym zajmują, a po drugie może zostać uznane, że to nie jest wystarczająco interesujące dla środowiska naukowego.
Niewystarczająco interesujące dla środowiska naukowego.
Tak, bo jeżeli ty się zajmujesz całe życie... Bardzo, bardzo subiektywne. Jeżeli ty się całe życie swoje zajmujesz białkiem A, i badasz to białko A ze wszystkich stron od 30 lat, a ja nagle przychodzę i powiem, gdzie tam twoje białko A? Moje białko B i teraz tylko moje białko B, tak? A twoje białko A już nie wiadomo ile publikacji, ludzie na tym kariery porobili. No wiesz, nauka jest przedsięwzięciem społecznym, trzeba sobie to uświadamiać. Tak jak każde inne przedsięwzięcie ludzkie o wysokim poziomie złożoności, procesy społeczne grają tu rolę. I każdy, kto tego nie zauważa, to odwraca się tyłem
do rzeczywistości. I finanse pewnie grają też bardzo dużą rolę.
Grają, ale to też jest kwestia no, w dużej mierze społeczna, tak? To, czy osiągasz sukces, jest wypadkową bardzo, bardzo wielu. Nie wystarczy być wybitnym, tak? Powiedzmy sobie to wprost. Ale to jest okej, bo takie jest życie. W żadnej dziedzinie nie wystarczy być wybitnym. Dokładnie. Nie wystarczy być najlepszym, trzeba też mieć trochę szczęścia, trzeba mieć dobrą strukturę społeczną, która cię wesprze. Jest wiele czynników, które są niezbędne.
Potrafić się wypowiadać, być miły, szanować ludzi. Słyszałem, co już pan Marek Wypych zaprzeczył, że tak było, albo przynajmniej tak powiedział, że tak mu się wydaje, że neuroplastyczność i zastanawiam się, czy to, co o tych neuronach, co teraz powiedziałaś, czy to też ma z tym na to wpływ, że kiedyś myślano, że neuroplastyczność jest niemożliwa, a teraz, czy dobrze słyszałem, czy coś przekręcam?
Że jest niemożliwa?
Że się nie dzieje.
No bardzo dawno to na pewno tak myślano. No, to jest zależy jak daleko grzebać.
Ale słuchałem gościa, który nie jest neuroscience, więc może on też to przekręcał. Ale
jeżeli to jest jakiś współczesny i mówi, że neuroplastyczność nie istnieje, to bym ci nie polecała już jego słuchać.
Nie, bo on jest bardzo pro neuroplastyczność. Właśnie mówił, że kiedyś myślano, że nie istnieje i też była batalia odnośnie tego.
To prawda. Jako wszystko w nauce w ogóle powiem ci, że pojęcie plastyczność neuronalna zostało wprowadzone do neuronauki przez polskiego badacza. Profesora Konorskiego.
W którym roku?
W 50-tych latach. Pierwszy raz pojawiło się w jednej z jego publikacji naukowych.
Czyli pewnie ten pan już nie żyje.
Oj tak, zdecydowanie. Jest natomiast jednym z wielkich ojców neurobiologii polskiej. Zresztą był uczniem Pawłowa, Iwana Pawłowa, tego od psów Pawłowa, tak. I pracował w Instytucie Nęckiego, w którym ja również pracuję, jak już wiesz. O czym to ja mówiłam? Straciłam zupełnie wątek.
O neuroplastyczności.
Ach, o neuroplastyczności, tak. Neuroplastyczność.
Ja to się cieszę, jak ludzie gubią wątki, bo ja też czasami gubię i jest mi głupio strasznie.
Każdemu się zdarza. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Plastyczność neuronalna w mojej opinii, no ale to znowu jest subiektywne. Ja uważam, że to jest jedna z najbardziej interesujących działek do badania, jakie w ogóle w tej chwili są.
To może ja już trochę kumam, co to jest neuroplastyczność, ale jakbyś jeszcze może wytłumaczyła ludziom twoimi słowami, bo może nawet ja to źle kumam.
Najprościej na świecie mówiąc, neuroplastyczność to jest zdolność twojego układu nerwowego, czy układu nerwowego jakiegokolwiek stworzenia, które posiada układ nerwowy, do tego, żeby się zmieniać w odpowiedzi na wymagania środowiska. Czyli idziemy przez życie, nabieramy doświadczenia, dzieje się nam to, dzieje się nam coś innego, uczymy się, czujemy i to zmienia to, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy. Ale także, i to jest super ważne, bo to się nie dzieje gdzieś tam w chmurach, palcem na wodzie pisane, fizycznie zmienia się struktura i funkcja twojego mózgu w odpowiedzi na to, co się z tobą dzieje.
I mówisz o tych połączeniach pomiędzy neuronami, to one się zmieniają?
Między innymi, wiesz, o plastyczności neuronalnej też można mówić na bardzo wielu poziomach szczegółowości, bo moglibyśmy i powiedzieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o odpowiedź w ekspresji genów w tych konkretnych komórkach neuronalnych, tak? Więc zależnie od tego, na jakim poziomie chcesz o tym myśleć, ta plastyczność neuronalna na poziomie funkcjonalnym będzie polegała między innymi na tym, że te będą się zmieniać połączenia. Że będzie ich przybywać albo ubywać, że będą się stawać mocniejsze, że będą się stawać słabsze, ale też te komórki same w sobie mogą inaczej reagować. To się nazywa intrinsic excitability. To jak skłonny, w cudzysłowie, neuron jest do tego, żeby generować tak zwane potencjały wywołane, czyli wysyłać impuls do innych neuronów. Plastyczność neuronalna ma bardzo wiele poziomów. Moglibyśmy też rozmawiać o szczegółowych procesach molekularnych, które jej towarzyszą, prawda?
Czy to, jeśli mówisz, że niektóre neurony są bardziej skłonne, a inne nie, to znaczy, że ludzie, jeśli mają różne mózgi, to niektórzy są bardziej skłonni do neuroplastyczności, a inni mniej?
To jest ciekawe pytanie, które zadałeś i bardzo ważne. Wiesz dlaczego?
Nie wiem.
Dlatego, że zaburzenia plastyczności neuronalnej są identyfikowane jako źródło problemu w szeregu zaburzeń neurodegeneracyjnych, neurorozwojowych, chorób psychiatrycznych. Jak myślisz, autyzm, Neuroplastyczność, jak myślisz, schizofrenia, neuroplastyczność,
czyli, że to się,
depresja,
to też
neuroplastyczność.
Się zmienia, ale cofa.
Nie chodzi o to, że się cofa. Chodzi o to, że te procesy, które leżą u podłoża naszej zdolności, którą jest plastyczność neuronalna, są w wielu z tych zaburzeń są po prostu rozwalone. Tak? Te mechanizmy nie działają tak, jak powinny. I efektem tego są objawy tychże zaburzeń w zachowaniu, myśleniu, regulacji emocjonalnej.
I to wynika z jakichś zaburzeń biologicznych?
Tak,
czyli na przykład
tak,
je
tak,
się
tak.
czegoś za mało? B12 podobno na to wpływa.
Nie? W to mnie nie wciągniesz. To, wiesz, w ogóle to jest ciekawe, bo obserwuję sama coraz więcej takich tam specjalistów od wszystkiego.
Ja nie jestem specjalistą od wszystkiego, ty jesteś. Ja to tylko zadaję pytania.
Nie miałam ciebie na myśli, ale chcę powiedzieć, że i przestrzec może twoich słuchaczy także przedtem. Jest coraz więcej specjalistów, którzy będą ci próbowali sprzedać tezę, że tam witamina B jest lekiem na wszystko. Albo cokolwiek innego. Albo, że jak będziesz brał witaminę B, to ci się lepiej zrobi. No,
Dobra, ale to nie jest totalnie bez sensu, co powiedziałem. Bo
no jak ktoś ma deficyt, to nie.
Nie rozumiem.
No jeżeli masz deficyt czegoś w swoim organizmie, dajmy na to, masz za mało witaminy D. To jest akurat powszechne w naszym społeczeństwie. Wiesz, słońce. U nas jest nie za dużo. To oczywiście, że jeżeli uzupełnisz ten brak w swoim organizmie, no to polepszy się, tak?
Aha, czyli jak ktoś ma okej...
jak ktoś ma okej, to po co polepszać?
Okay.
Tak? I teraz powiem coś bardzo, bardzo ważnego, jeżeli może... Moglibyśmy sobie życzyć, żeby twoi słuchacze chociaż jedną rzecz z tej naszej dzisiejszej rozmowy zapamiętali, to.
Dobra, proszę włączyć uwagę.
Ding, ding, ding. Mózg i w ogóle organizm biologiczny jest bardzo złożonym systemem. Jeżeli chodzi o mózg, to możesz sobie wyobrazić, że to są miliardy różnych typów komórek, które pływają w wysoce złożonej chemicznej zupie. I to nie jest tak, że weźmiesz jeden suplement, czy nawet jedną substancję i to nareguluje w tym mózgu wszystko, co w nim nie działa w sposób prawidłowy. Powiem więcej. Te same substancje, myślę teraz na przykład między innymi o neuroprzekaźnikach, takich jak serotonina, dopamina, nieważne. W jednej strukturze robią to, w innej co innego. W jednym kontekście robią to, w innym co innego. Wszystko zależy od stanu organizmu, o obwodzie neuronalnym, o którym rozmawiamy, o typach komórek, które są zaangażowane. To jest bardzo złożony system. Dlatego skuteczne wykorzystywanie jakichkolwiek substancji, które moglibyśmy uznać za... No, chciałam powiedzieć psychoaktywne, ale może to nie jest najszczęśliwsze określenie. W każdym razie takich, które są w stanie regulować jakieś tam funkcje w układzie nerwowym, to trzeba robić ze specjalistami i trzeba robić niesłychanie ostrożnie. Dlatego, że to, że sobie podniosę tu, to może spowodować, że mi spadnie tu. I cały system jest rozregulowany. Żeby nie było. Są takie sytuacje, w których stosowanie na przykład leków, tak? Wspomniałeś o depresji, tak? Antydepresantów. Jest najlepszą możliwą drogą, ale nigdy nie należy tego robić na własne właśnie dlatego, że to jest tak złożony system i może coś poprawić, a jednocześnie może coś pogorszyć i też nigdy nie odbywa się to bez skutków bocznych. Dlatego zawsze należy to robić z dobrze wykwalifikowanym specjalistą, pod jego kontrolą i teraz też super ważne, nigdy w oderwaniu od terapii. Jest błędem, to błędem takim no, natury medycznej. To, co jest niestety powszechne w Polsce, że podaje się ludziom leki zmieniające aktywność układu nerwowego bez towarzyszącej temu terapii. Tak się nie powinno robić. To jest niezgodne ze sztuką lekarską, więc apeluję teraz do wszystkich słuchaczy, że jeżeli byliście u takiego psychiatry, który...
Mnóstwo ludzi chyba bierze po prostu.
Po prostu bez żadnej kontroli, bez żadnego nadzoru, bez żadnych badań dodatkowych, w szczególności bez terapii, tak? Aktywność, plastyczność neuronalna, o której mówimy, ona ma to do siebie, że ona się nie dzieje w próżni. To znaczy, to nie jest tak, że weźmiesz jakąś magiczną pigułkę, otworzy ci się okno plastyczności neuronalnej i wszystko zrobi się samo. To może jest nieprzyjemna wiadomość, ale żeby przebudować obwody neuronalne, to wymaga zaangażowania organizmu w określonego rodzaju aktywności. Czyli mówiąc najprościej jak się da, trzeba aktywnie zmieniać wzorce zachowania, myślenia, emocji. To, że weźmiesz pigułkę, nawet taką, która wymyślam teraz jakąś magiczną pigułkę, były takie propozycje i faktycznie to jest... Faktycznie to jest przedmiotem wielu interesujących badań i zostało potwierdzone, że są substancje, które potrafią wzmocnić procesy aktywności neuronalnej, czy też uzupełnić jej deficyty. Jak najbardziej tak jest, ja tego nie kwestionuję. Tylko sam fakt, że ten proces na poziomie biologicznym zostanie poprawiony, uzupełniony czy wzmocniony, to nie rozwiązuje tematu. Dlatego, że musisz angażować twój mózg w to, musisz aktywować te obwody neuronalne, o które chodzi, żeby one były się w stanie przebudować. Musisz się angażować w określone zachowania. Mhm. Musisz aktywnie zmieniać swoje nawyki myślowe, tam działania, emocji, czego by to nie było, żeby to w ogóle miało szansę się zadziać.
Ale to nie jest tak, że jeśli bierze się, załóżmy, antydepresanty i one sprawiają, że czujesz się troszeczkę lepiej i masz troszeczkę więcej motywacji i jednocześnie robisz rzeczy, których normalnie by się nie zrobiło, to wciąż jesteś pod wpływem leku, ale te nawyki już zaczynasz kreować. I później podobno jest tak, że odstawiasz te leki i jest ci łatwiej pozostać przy tych nawykach.
Może tak być, ale tylko pod tym warunkiem, o którym powiedziałeś. To znaczy, że będziesz angażować się w zachowania, które mają szansę skonsolidować się w nawyk.
Czyli niektórzy ludzie po prostu biorą antydepresanty, czują się spokojnie i nic nie robią.
No większość.
Okej. Okay.
Tak. Więc to jest zła wiadomość.
Czyli
tak?
Ćpają sobie po prostu.
No, tak bym tego nie nazwała, ale nie da się przebudować nic w swoim życiu na lenia. A w szczególności nie da się przebudować swojego układu nerwowego w taki sposób, że tam sobie będziesz... To też jest oczywiście nieprawda, bo zaraz mówię to, bo zaraz się ktoś przyczepi. Są takie procesy, które potrafią się zadziać, jakby to powiedzieć, bez bardzo wyraźnego inputu z zewnątrz. Ale na pewno... Nie, jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków. Na pewno nie, jeżeli chodzi o zdolność do radzenia sobie ze swoimi emocjami. I na pewno nie, jeżeli chodzi o kształtowanie myślenia. To w ogóle nie ma takich cudów. Więc to jest zła wiadomość. Zła wiadomość w takim rozumieniu, że no nie ma po prostu, przynajmniej na dzień dzisiejszy i w mojej opinii nie będzie nigdy, nie ma czegoś takiego, że sobie po prostu coś tam weźmiesz i ci się polepszy twoje zachowanie. I nagle...
Kiedyś pewnie będzie można kodować nawet jakimiś elektrodami mózg.
To na pewno. Już możemy to robić. Natomiast jeżeli chodzi o takie, wiesz, codzienne życie, nasze codzienne życie, moje, twoje, no, ludzi po prostu, a w szczególności osób, które mają problemy, to są przecież bardzo poważne problemy, często wpływające i nawet zagrażające życiu. Mówiliśmy o depresji, prawda? Nie jest tak, że pobierzesz sobie Prozac ileś miesięcy, bez odpowiedniej terapii, zmienienia tego w swoim życiu, tych warunków środowiskowych, wewnętrznych i zewnętrznych, które doprowadziły cię do takiego stanu i wszystko będzie dobrze. Trzeba po prostu nad tym aktywnie pracować i trzeba pracować ze specjalistami, którzy pracują w nurtach o udowodnionej skuteczności naukowej, a nie szalbierzami jakimiś i osobami, które w ogóle podają psychoaktywne substancje pacjentom i ich puszczają bez żadnej opieki, bez żadnej kontroli.
Mhm. Przypomniało mi się od razu, że mówiłaś, że aktywność mózgu podczas myślenia, odczuwania emocji i działania na pewnym szczeblu jest dokładnie taka sama. I to jest. I teraz tak mi się wydaje, że powiedziałaś. I mam to chyba nawet zapisane w pytaniach.
Musisz mi wyjaśnić, co masz na myśli.
Dobra, bo teraz mówiłaś o kształtowaniu nawyków myślowych, emocjonalnych i działania. I pomyślałem, tak, że te nawyki w takim razie w mózgu musi być taki sam proces, jeśli podawałaś to wszystko.
Tak. Teraz już chyba lepiej rozumiem, co masz na myśli. No, nie mówię, że to... Okej. Okay. Od rzeczy najprostszych. Jak sięgam teraz po szklankę, dla państwa, którzy nas słuchają,
tak,
to aktywują się w moim mózgu obwody neuronalne odpowiedzialne za wykonanie tego ruchu. Mhm. I teraz myślę o tym, że sięgam po szklankę. Mhm. I w dużej mierze angażuje to te same obwody neuronalne.
W dużej mierze, ale nie w całości.
Nie, nie w całości. I też w zależności od tego, który raz z rzędu wykonam ten ruch, też nie dokładnie tak samo. Nie ma dwóch identycznych wzorców aktywności neuronalnej.
A jeśli poczujesz potrzebę picia i to też jest połączone z sięgnięciem po szklankę, wtedy też będą podobne, bo to jest emocja
tak,
wtedy.
Wiesz, ten komponent emocjonalny to nie jest tylko to, co się dzieje w mózgu, tylko emocje, w szczególności jeżeli mówimy o nich w taki sposób psychologiczny, to one angażują też całe nasze ciało. Nie tylko ośrodkowy układ nerwowy, ale też wyrzut hormonów różnego rodzaju, no serce, tam przyspiesza cię albo zwalnia oddech.
Źrenica.
Tak jest. Wszystko to, co wiąże się z tą emocją, którą subiektywnie jakoś tam odczuwasz, no ale fakt jest taki, że wszystko się zaczyna w mózgu. To, co jest ważne, to jest to, że te procesy przekaźnictwa pomiędzy neuronami leżą u źródła tego wszystkiego. To znaczy emocje zaczynają się w mózgu, ruch zaczyna się w mózgu, myślenie zaczyna się w mózgu. Wszystko to zaczyna się w mózgu. Angażuje różne do pewnego stopnia obwody neuronalne, ale według tych samych procesów. I to jest clue programu, tak? Że być może to jest w różnych obwodach neuronalnych. Jedne są bardziej zakonserwowane, inne mniej. Jedne są mniej podatne na zmiany, inne bardziej. Jedne jest łatwiej zaktywować, inne jest trudniej zaktywować. Jedne są bardziej kontekstozależne, drugie mniej kontekstozależne, ale gdzieś na końcu drogi procesy, które leżą u źródeł, są te same.
Czyli są nawyki, które jest ciężej zmienić bądź łatwiej zmienić, patrząc z punktu widzenia biologicznego?
Na pewno.
Dlaczego?
Dlatego, że są... jeżeli pomyślisz z perspektywy organizmu biologicznego o przetrwaniu i rozmnażaniu, czyli dwóch funkcjach, które determinują nasze funkcjonowanie w świecie w takiej, wiesz, najbardziej prostej biologicznej domenie, to są zestawy zdarzeń, bodźców, doświadczeń, które są ważniejsze i które są mniej ważne. Jeżeli coś determinuje twoje przetrwanie i wykształciłeś sobie nawyk, który będzie wiernie chronił cię przed tym, żeby coś się stało, to taki nawyk będzie ciężko zmienić.
Czyli one musiałyby, one są tworzone pod wpływem dużo większej ilości stresu i napięcia. Nie. I wtedy jest ciężej je zmienić, dobrze rozumiem? Bo rozumiem, że
nie chciałabym tego tak powiedzieć. Na przykład są nagrody, które będą silniej determinowały twoje zachowanie niż inne. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład groźba wyrzucenia cię z grupy społecznej, tak? Wracam teraz do historii ewolucyjnej naszego gatunku, a dzisiaj wcale nie jest bardzo różnie. Groźba wyrzucenia cię z grupy społecznej, jeżeli nie będziesz realizować jakiegoś wzorca zachowania, to jest bardzo poważna groźba, dlatego że ona nie tylko może wpłynąć na twoją zdolność do rozmnażania się, ale także na twoją zdolność przetrwania, tak? Jeden wilk sam sobie nic nie stanowi, ale watacha już tak. Jeżeli z tej watachy w cudzysłowie jesteś wyrzucony, to jest poważne zagrożenie dla twojego przetrwania.
Dlatego podobno ludzie się tak boją przemówień publicznych.
Myślę, że z wielu różnych powodów się boją różni ludzie. W każdym razie to, co próbuję powiedzieć, to jest to, że jeżeli jakiś nawyk ukształtował się w odpowiedzi na czynniki, które są potencjalnie mocno zagrażające, albo w drugą stronę, bardzo nagradzające, tak? Są takie substancje, tak? Które bardzo łatwo nas uzależniają, albo które determinują nasze zachowanie w bardzo radykalny sposób. Jedzenie jest dobrym przykładem, w szczególności jedzenie wysokokalorycznych pokarmów, tak?
No McDonald's i tak dalej.
No bo to jest super, tak? Można dużo tłuszczu z tego naprodukować i w ogóle wyrzut glukozy natychmiastowy, wszystko super pod kątem ewolucyjnym. Tak więc nawyki wykształtowane, ukształtowane na kanwie tego rodzaju nagród, czy na kanwie tego rodzaju kar, o których wspomniałam, na przykład kar społecznych, są bardzo silne. Jeżeli słabszy jest nawyk, to często jest tak, że ta nagroda czy kara, na kanwie której są skonstruowane, czy też skonsolidowane, jest no, mniej znacząca po prostu.
Czyli siła nawyku nie jest tylko zależna od czasu i przez jaki czas się wykonuje, tylko też od ważności, tak jakby. Subiektywnej ważności.
Nie nazywam tego subiektywną. Okay. Ale tak.
Ważność chyba zawsze jest subiektywna. Dobra, wycofuję to. Nie wiem, czy mówię dobrze.
Trudne pytanie. To właściwie nieważne z funkcjonalnego punktu widzenia. Na pewno nie zależy tylko od liczby powtórzeń. Na pewno nie zależy tylko od kontekstu. Bardzo ważne jest to, na jakich mechanizmach neuronalnych to działa, czyli do jakiego stopnia to jest zakonserwowane ewolucyjnie. Czy to jest bardzo ważne dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, przetrwania, reprodukcji, czy to jest mało ważne.
I jak już sobie patrzymy na te połączenia neuronalne, to czy to, że one są trudniejsze do oduczenia, to znaczy, że te połączenia są jakieś grubsze? Jak to wygląda?
Nie, to by było zbyt duże uproszczenie.
Okay.
To nie jest tak, że neuron, który jest większy, to lepszy. Albo, że taki obwód neuronalny, który jest większy, to lepszy. Wcale nie. Są malutkie obwody neuronalne, rozmiarowo. Malutkie, które bardzo silnie determinują, co robisz. Myślę teraz na przykład o takiej strukturze mózgu, która się nazywa amygdala. To jest takie malutkie wielkości migdała, jądro podkorowe.
To jest amygdala po angielsku?
Amygdala.
Amygdala.
Tak, tak. No, struktura, która jest uwikłana, bo nie powiedziałam odpowiedzialna, bo ona tego nie robi sama i to jest ważne, żeby wiedzieć, znowu te obwody neuronalne przypominam, przemycam tutaj niektóre myśli. Ona tego nie robi sama, ale jest jedną ze struktur, w których to się dzieje. Jeżeli chodzi o emocje, przetwarzanie pobudzenia, to jest kluczowa struktura, maleńka. Tak? Mhm. Więc wcale nie jest powiedziane, że i w ogóle zawiera też całkiem dużo niedużych w sobie neuronów, dlatego że neurony, z których się składa, w niektórych jądrach ciała migdałowatego, bo ono jeszcze się składa tam z jąder i tak dalej, na różne części. I te jądra też można dzielić jeszcze i tak dalej. No, ciekawa jest neurobiologia. Zdarzają się takie struktury mózgu, w których głównie są neurony hamujące. Neurony hamujące zwykle są mniejsze niż neurony pobudzające, ale też nie zawsze. No więc widzisz, jaki jest poziom złożoności tych spraw, o których rozmawiamy. To jest naprawdę bardzo wysoko złożony system.
Chciałbym wrócić do tej ważności, bo już wymyśliłem, dlaczego to powiedziałem. Dla samuraja lepiej było umrzeć za honor niż dla osoby w aktualnych czasach. I to jest subiektywne.
Tak.
I wpływa na te takie podstawowe funkcje przetrwania.
Ale też obiektywne, dlatego że był on w takiej strukturze społecznej, która piętnowała postawy dyshonoru.
Czyli byłoby gorzej, niż gdyby nie umarł.
No, to jest oczywiście... To jest oczywiście teoria, ale ostracyzm społeczny bardzo źle znosimy, a już w szczególności w takich kulturach wysoce...
restrykcyjnych.
I wysoce jednorodnych, jaką jest struktura społeczeństwa japońskiego.
Jednorodnych?
Jednorodnych. No Japończycy to jest jeden z najbardziej jednorodnych narodów
świata. Ja nie rozumiem słowa jednorodny. Mamy jedno dziecko? Nie, niemożliwe.
Chodziło mi raczej o to, że obywatele Japonii mają wszyscy bardzo, bardzo zbliżone pochodzenie. To są po prostu w 90% Japończycy. Prawie nie ma tam imigrantów. To jest struktura, która homogenna. Tak? Wszyscy są tacy sami.
To w pewnym sensie można powiedzieć, że są rasistami.
Wszyscy jesteśmy trochę rasistami.
Wybrnęłaś z tego całkiem nieźle.
Ale powiem ci ciekawą historię, jeżeli mamy na to miejsce.
Mamy.
Jak leciałam kiedyś samolotem w Japonii, to było jedyne doświadczenie w moim, wiesz, ja jestem uprzywilejowaną białą kobietą, tak? Więc owszem, spotkało mnie dużo nieprzyjemnych rzeczy z tego powodu, że jestem kobietą, natomiast nie z tego powodu, że jestem biała. Natomiast w Japonii byłam w takiej sytuacji, kiedy leciałam samolotem. To były lokalne linie lotnicze, to znaczy takie, które tam między różnymi japońskimi miejscami latały. I byłam jedyną białą osobą na pokładzie i nikt nie chciał ze mną siedzieć.
Naprawdę?
To znaczy panowie, którzy siedzieli obok mnie, poprosili, żeby ich przesadzić.
Naprawdę?
Naprawdę, to jest autentyczna historia. Byłam jedyną osobą w samolocie, która siedziała sama i ten samolot jeszcze wpadł w ogóle w straszne turbulencje. Mówiono tylko po japońsku i czułam się w czasie tego lotu strasznie i... pomyślałam sobie, matko kochana, współczuję ludziom, którzy doświadczają tego na co dzień.
Wow. A jak oni, jak wyglądała ta interakcja? Popatrzyli ci w oczy?
Absolutnie czy... nie. Rozmawiali tylko ze stewardessą, no ale było wiadomo, o co chodzi, tak?
Co ty gadasz?
Ja weszłam do samolotu po nich i byli wyraźnie niezadowoleni z tego, jak to wygląda.
A myślisz, że chodziło tylko i wyłącznie o to, że jesteś biała?
No mogło też chodzić o to, że jestem kobietą, ale inne kobiety tam były i nikt się od nich nie odsiadał.
Jezus Maria.
No, rasizm jest straszny, ale jest go dużo w naszej rzeczywistości.
Ale ludzie, którzy wierzą w islam, też mają różne dziwne przekonania. Raz oglądałem konferencję po walce i biała kobieta podeszła do gościa, który miał żonę i dotknęła go i on się tak od niej odsunął. I ona pomyślała, że zrobiła coś złego, a później się dowiedziała, że to wynika z jego wiary.
No być może to był jakiś radykał, ale tutaj byłabym ostrożna, dlatego że w każdej religii znajdziesz radykalnych jej przedstawicieli i ludzi, którzy kompletnie są. No myślę, że nie musimy daleko szukać i pozostawię to bez komentarza.
Okay. Wróćmy do neuroplastyczności. Albo i neuroplastyczności i nawyku, bo rozumiem, że to jest połączone. To jest
jak najbardziej, dlatego że zdolność wytwarzania nawyku, tylko dlatego możesz zmieniać swoje zachowanie, że jest hardware... i procesy, które na tym hardware'ze zachodzą, które ci na to pozwalają. I to jest właśnie między innymi plastyczność neuronalna.
Czyli ja, teraz sięgając po szklankę, to jest seria odpaleń takich drzewek, połączeń neuronalnych w moim mózgu. To, co się teraz dzieje.
Tak.
Czyli gdybyśmy podłączyli elektrody, to tam by się zapalały jakieś obszary w moim mózgu.
Cały czas się świeci. Twój mózg nigdy się nie świeci.
Ale za to są odpowiedzialne konkretne obszary.
za twoją zdolność do wykonania tego, ale nie jest powiedziane, i to jest właśnie ta komplikacja, że owszem, za każdym razem na pewno będą się świecić pewne obszary, jak sięgniesz po tę szklankę w ten sposób, ale raz sięgniesz tak, raz sięgniesz tak, raz sięgniesz w studio, raz sięgniesz w kuchni, tak? I to zmienia, jak myślisz o całym mózgu, wzorzec aktywacji, który będzie można obserwować.
Okej. Na jednym z twoich wykładów online oglądałem te badania na myszy, która miała podłączoną elektrodę do mózgu. Swoją drogą to się zastanawiam, jak oni podłączają elektrodę do mózgu do myszy i że to jej jakoś nie ogranicza w ruchu, ale już to już zostało.
Możemy o tym pogadać.
Ale, już słyszałem też w podcaście, że oni randomowo wkładają te elektrody i próbują trafić i patrzą, czy
one
reaguje.
Randomowo to na pewno nie.
Gości powiedział, że randomowo.
Nie wiem, kto to powiedział, ale ja takich badań nie znam.
Nie był neuronaukowcem, ale był od sztucznej inteligencji.
To, o czym mówisz, to jest zdaje się taki eksperyment, w którym działano światłem. O tym mówisz? To jest taka metoda, która nazywa się optogenetyką. Jej odpowiednikiem jest także chemogenetyka. To są takie metody zamka i klucza. Dzięki inżynierii genetycznej i tym, jak bardzo zaawansowana ona już jest, możemy sprawić, że wybrane przez nas, my już na tym etapie to już dobrze wiadomo, co my tam podejrzewamy, że te neurony robią. Wybieramy sobie grupy neuronów, które nas interesują, zmieniamy je metodami inżynierii genetycznej w ten sposób, że je uwrażliwiamy na światło albo na jakąś konkretną substancję chemiczną. To jest właściwie
czyli
to
mutujecie
samo.
Mysz.
Mutujemy niektóre komórki.
Mutujecie mysz.
Są już takie genetycznie modyfikowane organizmy, które ułatwiają nam w ogóle przeprowadzenie tego procesu, bo one już są tam jakoś wstępnie zmodyfikowane. Tak. Nie użyłabym tutaj słowa mutacja, bo to jest zbyt mało precyzyjne.
Ja to specjalnie go użyłem.
Powiedzmy szerzej, że to jest modyfikacja genomu.
Tak.
A to też nie jest wcale modyfikacja genomu,
tak
to o czym mówię, tylko żeby nie było, ja nie uważam w tym, że tworzymy genetycznie modyfikowane zwierzęta nic złego, wręcz przeciwnie, gdyby nie one, to byśmy nie rozumieli właśnie tego, że na przykład plastyczność neuronalna zaangażowana jest w powstawanie wielu chorób neurodegeneracyjnych, neurorozwojowych. To jest absolutny warunek, który nie da się inaczej tych rzeczy badać niż w modelach zwierzęcych. Po prostu się nie da. Dlatego, że na szalce komórki, które hodujesz, się nie zachowują. Komputery, budowanie modeli in silico, jak sam zauważyłeś, tak, to nie ma komponentu, którym następuje ten styk pomiędzy fenotypem, czyli wytworem tych wszystkich procesów biologicznych, który się jakoś objawia, a środowiskiem, a doświadczeniem. Modele zwierzęce są absolutnie bezwzględnie niezbędne do dokonywania postępu w tej dziedzinie.
Ja się tylko droczę. Absolutnie nie oceniałem.
Myślę, że to jest ważne, żeby wybrzmiało, dlatego że jest sporo kontrowersji. Oczywiście, że trzeba zwierzęta traktować z największym możliwym szacunkiem. Sprawiać, żeby przebieg tych eksperymentów jak najmniej inwazyjnie wpływał na ich życie. To jest oczywiste. I osoby, które znam i które wykonują eksperymenty na zwierzętach, to są w ogóle często osoby, którym zwierzęta są bardzo bliskie. Mają zwierzęta w domu, często także gryzonie, bo gryzonie są jednymi z najczęściej, myszy w szczególności i szczury, najczęściej wykorzystywanych modeli zwierzęcych w obecnej neurobiologii właśnie dlatego, że jest takie bogactwo tych metod inżynierii genetycznej, które mamy, możliwe są do zastosowania w tych gatunkach. Wracając jednak do optogenetyki.
Okay.
Stworzyliśmy już sobie takie warunki, w których niektóre tylko komórki w mózgu, te, które podejrzewamy, dajmy na to, o jakąś funkcję, są uwrażliwione na światło i uwrażliwione są w ten sposób, że jeżeli na nie poświecimy, to one albo zostaną aktywowane, albo zahamowane, w zależności od tego, jaki eksperyment chcemy prowadzić. Tak więc samym dostarczeniem światła możemy wywołać aktywność w określonym obwodzie neuronalnym i tym samym możemy wpłynąć na zmianę zachowania. Jest bardzo dużo eksperymentów, które to pokazują.
I to jest coś, co ja bym chciał, żeby ludzie zapamiętali z tego podcastu, że można wpłynąć na bardzo określony obszar mózgu i to wywoła bardzo konkretną akcję. Czyli to rzeczywiście tak,
tak
działa,
jest.
Że można wpływać na swoje nawyki i w przypadku tej myszy, jak ten światłowód się zaświecił, to mysz atakowała rzeczy, które były w tym pojemniku, albo bądź jadła.
Tak. Różne są eksperymenty na ten temat i to znowu zależy od tego w aktywności, jakiego obwodu neuronalnego chcesz ingerować. Ale tak, oczywiście, można wzbudzić strach w ten sposób. Tak?
A dlaczego ta mysz, jak jest bez niczego w tym pojemniku, to nie reaguje?
Dlaczego mysz, jak jest bez niczego w pojemniku? Dlatego, że bardzo ważnej rzeczy dotknąłeś. Ja też już o tym wcześniej mówiłam, gdzieś to się przewijało. zachowania i aktywność neuronalna im towarzysząca, czy emocją, czy myślą, wszystko jedno, są zależne od kontekstu. Mhm. To znaczy ta sama akcja, tak? Ta sama akcja w różnych akcjach, w rozumieniu aktywacja obwodu neuronalnego w tym przypadku, w różnych kontekstach wywoła różny efekt. Bo ważne jest to, jakie jeszcze inne neurony w całym mózgu są rekrutowane w tym samym przebiegu. Więc sytuacja, w której percepujesz jedzenie, tak, załóżmy, że mamy taką tam mysz, u której zmodyfikowano obwody neuronalne odpowiedzialne za konsumpcję atrakcyjnego jedzenia. Jeżeli aktywujesz te obwody neuronalne, a tego jedzenia w pobliżu nie będzie, to nie wywołasz reakcji. Dlatego, że to ten obwód neuronalny, który manipulujesz, to jest tylko malutki element całości. Mhm. I dlatego to jest takie atrakcyjne, że udowadniamy, że jest możliwe zmiana tak radykalna, jak ta objawiająca się w zachowaniu jeść versus nie jeść, przez manipulację takim malutkim procencikiem tego wszystkiego, co jest aktywowane.
Czyli jeśli załóżmy, ja bym podłączył elektrody do twojego mózgu i tak. aktywowałbym ci elektrody odpowiedzialne za picie wody z tej szklanki, a tej szklanki by tu nie było, to ty byś nie zareagowała?
Mogłoby tak być.
Czy zaczęłabyś jej szukać?
To zależy, jak... Widzisz, teraz mówisz o sztucznym aktywowaniu obwodów neuronalnych. To zależy, co byłoby aktywowane. Taka jest prawidłowa odpowiedź na twoje pytanie. Mhm. Ja uważam i myślę, że dałoby się sztucznie wywołać ruch w ogóle... Wydaje mi się, że są takie badania, wiesz, nie potrafię teraz ich precyzyjnie zlokalizować, ale świta mi gdzieś z tyłu głowy. Da się wywołać ruch niezależnie od kontekstu, ale to będzie inny obwód neuronalny niż ten, który odpowiedzialny jest za drive do konsumpcji. Mhm. Rozumiesz?
Rozumiem.
To jest bardzo zależne od kontekstu, doświadczenia danego zwierzęcia. To też jest pokazane w sposób bardzo wyraźny. W zależności od tego, jakie masz doświadczenie, aktywacja tego samego obwodu neuronalnego będzie inna. Mm-hmm. I będzie miała inny skutek.
To jak w takim razie zarządzać neuroplastycznością?
Zarządzać się nią nie da, ale można z niej korzystać.
To jak korzystać z neuroplastyczności?
Działać.
Na pewno da się zarządzać. Mogę budować nawyki, to jest zarządzanie.
Ja bym zarządzała na przykład twoją, a ty byś zarządzał moją. Jak jesteś...
Dlatego ci powiedziałem, że ja patrzę na siebie jak na narzędzie. No,
tak, a ja cały czas staram się sprowokować cię do tego, żebyś myślał, że twój mózg to jednak ty. Czy też ważna, integralna... W pewnym sensie najważniejsza część ciebie.
Cały język, którego bym używał, byłby bezużyteczny. Bym nie mógł zarządzać sobą. Musiałbym przebudować tyle nawyków mówienia, bym zwariował.
Byłoby to dużo roboty. Tak. Byłoby to dużo roboty. Plastyczność neuronalna może być angażowana przez ciebie właśnie w ten sposób, że wiesz, w jakich momentach jest łatwiej przebudować nawyki, w jakich jest trudniej je przebudować. Co jest bardziej w tobie stabilne, co jest mniej w tobie stabilne, ale wszystko gdzieś tam na końcu drogi sprowadza się do zdolności, nie chciałam tego powiedzieć zbyt ostro, zdolności do regulacji swojego poziomu pobudzenia. Zobacz, że zeszłam jeszcze poniżej emocji. Mhm. Prawda? Poziom pobudzenia, to o czym ty powiedziałeś dzisiaj na samym początku naszej rozmowy. Jeżeli nie masz wglądu i nie zatrzymujesz się nad tym, jaki jest twój poziom pobudzenia w różnych sytuacjach, to twój i nie optymalizujesz tego poziomu pobudzenia, na przykład wchodząc pod zimny prysznic, to twoja zdolność do wpływu na swoje zachowanie będzie mniejsza, bo nie będziesz wiedział, nie będziesz umiał zoptymalizować swojego zachowania.
I nie będziesz
czy to ma sens?
Tak, i nie będziesz wiedział, dlaczego zachowujesz się nieadekwatnie do danej sytuacji, bo nie masz świadomości swojego stanu pobudzenia.
Powiem to inaczej.
Okay.
Jeżeli chcę się czegoś nowego nauczyć, powiedzmy, że chcę wykształcić nowy nawyk, to nie mogę tego robić na śpiocha, ani nie mogę tego robić w supernerwach.
Mhm. Dajmy jakiś przykład.
Proszę.
Jaki możemy, na przykład może spróbujmy się oduczyć nawyku. Spróbujmy się oduczyć picia kawy.
To trudniejsze. Oduczanie się, czy też... Żadne zachowanie nie dzieje się w próżni i pierwszą zasadą, i to ci powie każdy behawiorysta, żeby zlikwidować jakieś swoje zachowanie albo zmniejszyć częstość jego występowania, to trzeba je czymś zastąpić. Niekoniecznie, nie wiem, tam picie kawy, rzuciem gumy, ale jeżeli jakieś zachowanie już u ciebie występuje i jest ono dobrze ukonstytuowane, tak, często powtarzasz to zachowanie, to znaczy, że ono odpowiada na jakieś konkretne potrzeby twoje, prawda? I coś sobie tym rozwiązujesz, tym zachowaniem. Więc Pierwszy i podstawowy krok to jest zastanowić się, co mogę zrobić, żeby inaczej zaadresować tę potrzebę, którą tym zachowaniem sobie rozwiązuję. Bo jeżeli będziesz próbował wyeliminować jakieś zachowanie, to powstanie w tym miejscu luka i to zachowanie powróci.
Czyli to, co się stało ze mną teraz, jak biorę różeniec górski i nie mogę już pić tyle kawy, co wcześniej piłem, to znaczy, że ten różeniec górski zaczął odpowiadać mi na te rzeczy, które wcześniej zastępowałem sobie kawą.
Nic nie wiem o tym różańcu, jest to dla mnie przykład dosyć abstrakcyjny, okay. Ale być może tak.
Mhm. Okej, okay. Ja nie rozumiem tego jakoś super dobrze, więc nie będę mówił, ale wpływa, działa dosyć podobnie do kawy.
Masz na myśli, że zwiększa twój poziom pobudzenia?
Tak.
Subiektywnie rozumiany.
Subiektywnie rozumiany.
Jeszcze jeden komentarz na temat tych tam subiektywnych eksperymentów na sobie, ale to może za chwilę. Tak, właśnie tak jest. To znaczy byłoby ci na pewno trudniej odstawić kawę, gdybyś nie miał żadnego substytutu, tak?
Ale da się.
Ja nie mówię, że się nie da, tylko mówię, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo wyeliminowania z repertuaru twoich zachowania, którego nie chcesz wykazywać, jeżeli nie przebudujesz swojego repertuaru behawioralnego w taki sposób, żeby odpowiadał on na tę potrzebę, która przestanie być adresowana w momencie, kiedy wywalisz to zachowanie, którego już nie chcesz.
Mhm.
To jest bardzo niestabilny sposób zmiany nawyków.
Czyli stabilny sposób to zastąpić nawyk.
Stabilny sposób to jest zastąpić nawyk albo przebudować swoje zachowanie wokół tej niszy, która po niej powstała w taki sposób, żeby potrzeba, która była realizowana, była zastępowana. Nic nie dzieje się w próżni i ostrzegam też wszystkich przed z behawioralnego punktu widzenia. To oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak działa mózg. Dużo trudniej jest skutecznie stosować kary niż nagrody. To jest trudne, wymaga bardzo dużej finezji.
Nie rozumiem.
Bodźce awersyjne, czyli wszystko to, co na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, wszystko to, co sprawia ci nieprzyjemność, nazwijmy karą.
Mhm.
Mhm. Niezależnie od tego, czy ja ci coś zabiorę i to będzie nieprzyjemne, czy cię kopnę w kostkę i to też będzie nieprzyjemne. Jedno i drugie określmy terminem kary. Mhm. Okay? W terminologii behawioralnej tak się właśnie to określa. Wykorzystanie kar, czyli tych czynników redukujących częstość występowania zachowania albo w ogóle je eliminujących, to jest znacznie wyższa szkoła jazdy niż wykorzystanie nagród do kształtowania zachowań pożądanych. Czyli mówiąc w dużym skrócie, jest dużo łatwiej kształtować pożądane wzorce behawioralne za pomocą nagród niż eliminować niepożądane wzorce behawioralne za pomocą kar. To jest wyższa szkoła jazdy i potrzeba do tego naprawdę dobrego specjalisty, żeby robić to skutecznie.
A skuteczniejsze? Za pomocą kar?
To zależy. Jeżeli nieodpowiednio się stosuje kary, to można przynieść efekt, odwrotny skutek. Na przykład kary, które zastosowane są, wchodzimy teraz na taki delikatny grunt, ale, okay. Ale już niech będzie. To ci także powie każdy terapeuta behawioralny, który próbuje wyeliminować zachowania takie, które mogą naprawdę szkodzić pacjentowi, zagrażać jego zdrowiu na przykład, z którym pracuje, na przykład dzieci z autoagresją. Są takie dzieci, które poważnie zaburzone z różnego rodzaju.
Znamy się na przykład.
Deficytami na przykład, albo uderzają głową w ścianę, tak? I nie są w stanie zaprzestać takiego zachowania. Prawda? To jest bardzo, bardzo zagrażające zdrowiu w sposób oczywisty dla organizmu będące bezpośrednim zagrożeniem. W każdym razie eliminacja takiego zachowania jest trudna i może być niestety tak, że zbyt lekka kara, to znaczy zbyt małej intensywności bodziec awersyjny zastosowany na początku, na wejściu jako pierwszy, spowoduje, że ten stopień kary, czyli intensywność bodźców karzących, których będziesz musiał użyć na samym końcu, będzie większa, niż jakbyś od razu zastosował karę bardziej intensywną. Więc zabawy z karą są dla profesjonalistów. Na swoje potrzeby i potrzeby swojego środowiska zdecydowanie łatwiej jest, można być po prostu mniej wyrafinowanym, tak? W skutecznym stosowaniu nagród niż kar.
Ale wartość nagrody też musi się zwiększać czasem w takim razie.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie?
Wręcz przeciwnie. Są takie sytuacje, w których zmniejszenie częstości lub intensywności nagrody lepiej wpływa na stabilizację zachowania. Częste nagradzanie i nawet nie bardzo intensywne, najważniejsze jest częstość i regularność, jest najważniejsze we wstępnej fazie powstawania zachowania. Jeżeli chodzi potem o utrzymywanie zachowania, to bardziej skuteczne często bywają tak zwane nieuregulowane rozkłady wzmocnień, czyli nagradzanie czasem i nie wiadomo kiedy.
Mhm.
Więc różna faza kształtowania nawyku będzie pociągała za sobą konieczność zastosowania innych rozkładów wzmocnień, czyli no, na potrzeby naszej rozmowy powiedzmy nagród.
Mhm. Jest ci trudno dostosować język?
Trochę się z tym biję, ale...
ale nie musisz, ja cię po prostu będę pytał.
Jakoś sobie radzę.
Okej, czy wartość nagrody jest subiektywna? Czyli...
Zawsze. Jak jesteś najedzony, to nie wiem, co tam lubisz jeść. Ja lubię lody.
Ja też lubię lody.
Więc jeżeli jestem po sytej kolacji i jeszcze do tego napiłam się dużo wina, to lody są dla mnie dużo mniej motywujące i nagradzające niż wtedy, kiedy jestem głodna i w ogóle jest gorąco. Tak? Mhm. Więc wracamy do tego, o czym powiedziałam wcześniej. Stan organizmu, biologiczny stan organizmu będzie determinował w bardzo dużej mierze to, na co jesteś wrażliwy, jakiego rodzaju kary, jakiego rodzaju nagrody. Więc regulowanie tego swojego stanu, zobacz, że trochę wracam do tego w kółko, to powtarzam, to jest,
bardzo, to jest ważne.
Bardzo ważne. Zdolność do regulowania poziomu swojego pobudzenia, ale także stanu swojego organizmu, takiej no po prostu utrzymywania jakiejś tam homeostazy, żeby nie być niedospanym, żeby nie być niedojedzonym, żeby nie być niedopitym. I tak, niedopitym to źle zabrzmiało. W każdym razie nie nawodnionym, tak powinnam była powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że jeżeli dopiero wtedy, kiedy ten poziom pobudzenia po pierwsze jesteś w stanie regulować, a po drugie, jeżeli twoje podstawowe potrzeby są zaspokojone, to wtedy będzie ci dużo łatwiej kształtować swoje zachowanie. Bo nie będzie cię ciągnąć, tak? Nie będą cię tak kusić te lody, jeżeli zjesz lunch.
Mhm, dokładnie.
Dokładnie o to chodzi.
Albo jeśli zjesz dwa lody wcześniej.
Więc pierwszym sposobem na kształtowanie swojego zachowania jest to, żeby stworzyć sobie swoje codzienne środowisko, które będzie ci pozwalało w sposób przewidywalny regulować twoje emocje, twoje motywacje, twoje stany emocjonalne.
Mm-hmm. Pobudzać się, to wiem, że można robić zimny prysznic albo robić trening, generalnie nałożyć jakiś stresor na siebie i najlepiej dosyć silny. A czy stosujesz u siebie jakieś rzeczy, które cię uspokajają?
Oczywiście.
Na przykład?
Każdy, kto jest nerwowy, musi wiedzieć, jak to robić.
Ty jesteś nerwowa?
Bardzo. To ułatwia życie. Na pewno pomaga oddychanie. To jest najprostsza, najlepiej sprawdzona metoda, jedna z najlepiej sprawdzonych metod. Regulacja oddechu, doraźnie, jak i ćwiczona w jakichś tam interwałach, bardzo pomaga.
Czyli medytujesz sobie?
Regulować pobudzenie. Może niekoniecznie medytuję, tak? Ale to, o czym teraz mówię, to nie nazwałam tego medytacją. Po prostu jak czuję, że zaczynam się rozkręcać, to robię stop i biorę kilka głębokich wdechów. Przy czym wdechy będą krótsze niż wydechy. W szczególności ważne jest to, żeby ten wydech był długi, bo to uspokaja. Kiedyś się to nazywało autonomicznym układem nerwowym. Nie będziemy w to wchodzić. W każdym razie wydech powinien być dłuższy niż wdech i powinno być tych wdechów tam, wiesz.
Już to się tak nie nazywa?
Co się nie nazywa? Autonomiczne. Troszeczkę się od tego odchodzi, wiesz dlaczego?
To jest ten vagal nerw?
Na dużym poziomie ogólności mamy ośrodkowy układ nerwowy i to jest ten mózg i rdzeń kręgowy, o którym wcześniej rozmawialiśmy, ale mamy też układ nerwowy, który przez całe twoje ciało przechodzi. W palcu masz, tak, ale też twoje narządy wewnętrzne.
Vagus nerw to się mówi.
To jest jeden z nerwów twarzowych i tak, owszem, jest on częścią, czy też...
Chyba nie o tym mówię, co chciałem powiedzieć, nieważne.
Czaszkowych. Mhm. Czaszkowych, powiedziałam twarzowych. Czaszkowych. Tak, są interesujące badania na jego temat w kontekście autonomicznego układu nerwowego i oczywiście dużo z tego jest prawdą i do wykorzystania i w ogóle. Ale na większym poziomie ogólności kiedyś uważało się, że że istnieje taka część układu nerwowego, w szczególności ta unerwiająca twoje organy wewnętrzne, twoje jelita, twoją wątrobę i tak dalej, która jest niezależna. Niezależna. Tak?
Dlatego się nazywa autonomiczne.
Dlatego się tak to nazywało, a teraz się od tego odchodzi, dlatego że się okazuje, że jest bardzo duża zdolność kontroli tak zwanej top-down, czyli tego, co się dzieje w twoim ośrodkowym układzie nerwowym, wpływu na autonomiczny układ nerwowy. Na przykład, i bardzo króciutko o tym opowiem, są takie ciekawe eksperymenty, to akurat nie dotyczy układu nerwowego, ale obrazuje, o co tutaj chodzi, że jesteśmy w stanie kontrolować fizjologiczne, bo to, o czym powiedziałam, ten autonomiczny układ nerwowy, to też duży związek ma z takim komponentem fizjologicznym. Okazuje się, że nasze oczekiwania i nasze przewidywania, nasze przekonania są w stanie kształtować naszą fizjologię na najbardziej elementarnym poziomie. Jest taki zespół na Stanford, który bada te zjawiska. I zrobili oni taki eksperyment, w dużym skrócie go opowiadam. Dali uczestnikom szejka do wypicia. I jednej grupie powiedzieli, proszę państwa, to jest super tłusty szejk, mega kaloryczny, super niezdrowa rzecz, pijemy eksperymentalnie. Drugiej grupy powiedzieli, proszę państwa, tego samego szejka, żeby nie było. To jest bardzo zdrowy, tutaj chudy, mało kaloryczny napój przyczyniający się dla państwa zdrowia w ten deseń. I okazało się, że te dwie grupy inaczej zaczęły trawić dokładnie ten sam pokarm. Odpowiedź trawienna, tak? Fundamentalna sprawa. Odpowiedź trawienna u tych osób była inna. Czyli to, czego oni oczekiwali, co przewidywali, na co się nastawiali, zmieniło nawet to, jak funkcjonuje ich układ trawienny. Czy to nie daje do myślenia?
Bardzo daje do myślenia.
No i dlatego właśnie powiedziałam o tym w kontekście tego, że powoli niektórzy już nie mówią o autonomicznym układzie. No, po prostu zmienia się terminologia, tak? Żeby lepiej odzwierciedlać te nowe odkrycia, które znamy, wiemy, że...
To by znaczyło, że pozytywna psychologia bardzo dobrze powinna działać. Myślenie pozytywne. Jeśli myślenie negatywne o szejku wpłynęło negatywnie nawet na jego trawienie, to myślenie pozytywne o szejku nie wpłynęło, więc psychologia, więc idąc tą logiką, psychologia pozytywna powinna działać. Bardzo dobrze.
Psychologia pozytywna to jest bardzo pojemne pojęcie i ja bym wolała się nim nie posługiwać.
Okay.
Na pewno nasze pozytywne nastawienie wpływa na outcome. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale będą takie sytuacje, w których nie ekstremalne, tak, w których nie będzie. Więc znowu musimy zachować pewną elastyczność w myśleniu o tych rzeczach. Rozumieć, że one są kontekstospecyficzne, że są zależne od stanu organizmu, że są zależne od tego, o jakiej konkretnej sytuacji mówimy, o jakim etapie uczenia się, o jak ustabilizowanym nawyku, o ważności tego nawyku z punktu widzenia funkcjonowania organizmu biologicznego. To są złożone zjawiska.
Mm-hmm. Zastanawiam się jeszcze nad tymi afirmacjami, nad którymi się czasami głowię, że ludzie sobie, na przykład ostatnio tutaj była u mnie Zofia, która jest zawodniczką brazylijskiego jiu-jitsu i ona robi afirmacje i powiedziała, że mówiła sobie, że jest mistrzynią Europy, pomimo, że nie była mistrzynią Europy, ale nastawiała się na to, żeby być. I z tego, co ty mówisz, to powinno działać, to powinno wpływać na to, jak ona funkcjonuje.
Do jakiegoś stopnia na pewno.
Fajnie.
Do jakiegoś stopnia na pewno tak jest. To znaczy, żeby nikt tego potem nie wyciął. To nie jest tak, że jak sobie dzisiaj powiem, że jutro będę królową świata, to tak się stanie. Ale kiedy się uśmiecham, tak, to aktywowane są na siłę. Tak robię. O. Mhm. Nie, państwo tego nie widzą, więc podnoszę teraz kąciki swoich ust do góry. To częściowo aktywowane są te same obwody neuronalne niż jak wtedy, kiedy uśmiecham się.
Rozumiem.
Nie na siłę,
nie
tak?
Na siłę.
Jakbym sobie tutaj włożyła ołówek. Są w ogóle takie bardzo interesujące badania na ten temat. Więc to działa w dwie strony. Ta zależność między obwodem, niech będzie, między obwodem, czyli tam całym naszym ciałem, układem nerwowym, który znajduje się wszędzie w obrębie naszego ciała, a ośrodkowym układem nerwowym, jest w pewnym sensie dwustronne. Oczywiście, że mózg to jest to centrum decyzyjne, ale to, co się dzieje na obwodzie, ma również w sposób oczywisty wpływ na to, co się dzieje w mózgu.
Wow. Czy ty masz w takim razie jakieś, to się chyba nazywa protokoły, na poprawianie sobie humoru?
Najważniejszym protokołem na poprawianie sobie humoru jest to, żeby zachowywać w miarę możliwości homeostazę. Wielu ludzi tego nie robi i szuka złotego środka na polepszenie sobie życia. Jeżeli nie dosypiasz, jeżeli nie dojadasz, jeżeli nie masz odpowiedniej aktywności fizycznej, jeżeli nie są zaspokojone twoje fundamentalne potrzeby społeczne, no to mówimy o tym, o czym cały czas gadamy od początku tego podcastu. Jesteś wytrącony z równowagi. No i wtedy możesz sobie poprawiać humor protokołami czy czym tam innym, do końca świata jeden dzień dłużej, ale to będzie niestabilne, chwilowe i nie przyniesie na pewno długotrwałych skutków, o jakie by ci chodziło. To jest krok pierwszy, który należy zrobić.
A krok drugi?
A krok drugi to należy zidentyfikować dobrze, co jest źródłem problemu. I trzeba to zanalizować na poziomie takim, wiesz, funkcjonalnym. Mhm. To bym każdemu doradzała. Jeżeli chcesz przestać palić, to przede wszystkim musisz zrozumieć, co ci daje to palenie. Bo są osoby, które palą, no nie wiem, to może nie jest dobry przykład, bo tutaj wchodzi też uzależnienie od nikotyny. Ale twoje zachowanie, którego nie chcesz, chcesz się pozbyć, bo ono ci tam nieszczęście przynosi, tak? Źle się z tym czujesz, smutek generuje i tak dalej. ono coś robi, ono jakoś się pojawiło, ono jakoś zostało wkomponowane w ten twój repertuar behawioralny, prawda? To się znikąd nie wzięło. Więc bardzo ważne jest rozpoznanie pola, czyli zrozumienie, jaki problem jest adresowany przez to, przez to zachowanie. Może, może nawet nie mówmy problem, jaka potrzeba.
Ja myślę, że nie zadaję pytań tak, jak powinienem to zrobić i nie rozumiesz, o co mi chodzi. Ja nie szukam złotych środków i magicznej pigułki na to, żeby moje życie się rozwiązało. Ja szukam prostych rozwiązań, które dadzą mi 30 minut więcej pracy w ciągu dnia, jeśli nie dospałem, bo się zdarzyło, albo mi się spóźnił samolot, albo coś w tym stylu.
Mhm. Pytasz się mnie, jak pracować 30 minut dłużej?
Mhm.
To faktycznie mało filozoficzne. Po pierwsze, i Andrew Huberman, którego zdaje się słuchasz.
Słucham.
Tak, no właśnie.
Bardzo ma dobry podcast Nowy Urogana, bardzo polecam.
Bardzo polecam i ja. Natomiast a propos tych eksperymentów na samym sobie, tutaj bym uważała, Andrew Huberman to robi. Dzieli się swoimi wnioskami z nich i oczywiście, jak to każdy Amerykanin znający prawo, zastrzega, że on nikomu nic nie zaleca i nikomu nic nie przypisuje, tylko wygłasza tam tezy, dlatego że jest profesorem. To jest ryzykowne, co on robi i moja opinia na ten temat jest taka, że to jest w ogóle kontrowersyjne. Żeby przeprowadzić jakikolwiek, i nazywa to eksperymentami, tak? Ja z tym mam problem. Nie mam problemu z tym, że on tam różne używki testuje i tak dalej. To jest w porządku, niech sobie robi co chce i ludzie, którzy słuchają go, też niech robią co chcą. Natomiast ja mam problem z tym, że on nazywa to eksperymentowaniem na samym sobie, bo w rozumieniu naukowym eksperymentów nie można wykonywać na samym sobie. Jak się testuje jakąkolwiek substancję, to nie bez powodu, teraz mówię o badaniach klinicznych, żeby przetestować skuteczność działania jakiejkolwiek substancji, to nie bez powodu jest tak, że się stosuje w tej chwili w złotym standardzie śruby potrójnie ślepe. Czyli pacjent nie wie, co bierze, medyk, który podaje, nie wie, co podaje, a osoba, która analizuje dane, nie wie, co analizuje. Dlatego, że...
Wow.
Oczywiście, dlatego, że są badania, które wyraźnie... Po pierwsze jest efekt placebo, czyli to, że działa na ciebie substancja biologicznie zupełnie nieaktywna w jakimś zakresie, to jest jeden z najlepiej udokumentowanych efektów w historii nauki. To, że się spodziewasz, że coś zadziała, ma ogromny wpływ na to, że może zadziałać. Efekt placebo jest naprawdę silny i dobrze udokumentowany. Są też takie wyniki badań, które pokazują, że wiesz, kolor pigułki, którą bierzesz, ma wpływ na to, jak fizjologicznie będzie ona dalej przetwarzana. Tak więc.
Ale można wykorzystać efekt placebo do pracowania 30 minut dłużej.
Nie wiem jak.
No bo będę myślał, że jestem pobudzony.
Efekt placebo dotyczy w sposób bardzo specyficzny substancji czy też konkretnych działań medycznych, więc on ma określone znaczenie naukowe, ale chciałam wrócić do tych potrójnie ślepych prób, bo to jest ważne, żeby ludzie to rozumieli, bo teraz wiele osób, jest moda na to, tak? Żeby brać różne rzeczy, stosować różne rzeczy, robić różne rzeczy i powiedzieć, że to jest lek na wszystko i w ogóle super. Trzeba sobie uświadomić to, że się czegoś spodziewasz, albo że czegoś oczekujesz, to wpłynie na to, jak się zachowa twój organizm.
Czyli to, co przed chwilą mówiliśmy o afirmacjach.
To, o czym przed chwilą mówiliśmy, to jest bardzo kluczowe. Dlatego, że na podstawie tego, że nie wiem, będę pić 8 szklanek wody dziennie, ja nie mogę powiedzieć, że picie 8 szklanek wody dziennie poprawiło moje życie, tak? Dlatego, że być może, gdybym tego nie oczekiwała i gdyby to naprawdę sprawdzić w sposób naukowy, to jest oczywiście zupełnie abstrakcyjny przykład, ale już niech będzie, to by naprawdę coś zmieniało.
To czemu myślisz, że Andrew o tym nie mówi?
I on o tym mówi. Tylko ja myślę, że ludzie tego nie wyłapują.
Ja tego nie skumałem.
No właśnie. I właśnie dlatego uważam, że to jest odrobinę nieodpowiedzialne, co on robi. Bo eksperymenty tam na sobie, czy jak on chce to nazywać, to jest w porządku, ale używanie takiej terminologii, jakiej używa i zachęcanie do tego ludzi, w dużej mierze jego słuchacze to są studenci, tak? Ja uważam za problematyczne.
I co w swojego autorytetu też, bo jak on coś mówi, to ja w to po prostu wierzę.
Oczywiście i w ogóle on jest świetny, tak? Żeby nie było, w ogóle fantastyczny facet, robi bardzo dużo dobrego dla popularyzacji nauki, neurobiologii w ogóle. Jest rewelacyjny, z dużą wiedzą, ogromnym talentem. I jedyny chyba właśnie zarzut, który do niego mam, to jest właśnie to, że może nie do końca moim zdaniem postępuje odpowiedzialnie.
Ale to nie jest tak, że to jest po prostu downside tego, co robi? Że zawsze jak coś robisz i zawsze...
Zawsze, tak. Masz rację. Nie ma takiej możliwości, żeby nikogo nie skrzywdzić, żebyś się najbardziej starał i żeby nikogo nie obrazić.
Ktoś posłucha tego podcastu i wyciągnie błędne wnioski z tego, co ty powiedziałaś i zrobi coś głupiego.
100%. Mhm. To, co oczywiście, że masz rację. To oczywiście, że tak jest. To, co staram się powiedzieć, to jest to, że ja mam wrażenie, czy też opinię, że my naukowcy, spoczywa na nas szczególny rodzaj odpowiedzialności. To znaczy, my musimy bardziej uważać, co mówimy. Musimy mówić w sposób odpowiedzialny. To jest często trudne, oczywiście. I nikt nie jest idealny i popełniamy błędy i w ogóle mylimy się. Czasem coś powiesz, to potem się okazuje, że się pomyliłeś. No, różne rzeczy mogą się stać. Trzeba po prostu dokładać, moim zdaniem, wszelkich starań i być jak najbardziej odpowiedzialnym, jak się da. I tyle.
Ja jak sobie myślę o Andrew, to myślę, że on robi dużo więcej dobrego za pomocą popularyzacji nauki i też używania do tego swojej persony, bo on też jest bardzo ciekawą osobą jako osoba, niż...
Tak, rzeczy... ja jego nie znam. To znaczy osobiście nigdy nie...
Jak słucham, ja mam wrażenie, że znam tych ludzi, bo słucham tyle podcastów i te podcasty trwają czasami 5 godzin, jak na przykład u Joko, to mam wrażenie, że ich znam, bo tyle opowiadają o sobie. On ma całe rękawy wydzierane i klatę. Wiedziałaś?
Nie. Ja nie, może powinnam wiedzieć więcej o nim osobiście niż wiem, ale no nie wiem.
A ty go poznałaś?
Nie, ja go nie znam osobiście.
Okej. Okay. W każdym razie mi bardzo pomógł, więc mam nadzieję, że nie ma dużo osób, które robią jakieś szemrane rzeczy za pomocą jego rady.
Tak, myślę, że trochę takich osób jest, zwłaszcza ludzie młodzi, ale niezaprzeczalne jest, że robi ogromnie dobrą robotę, jeżeli chodzi o popularyzację nauki. Brawo, Huberman.
Mhm. I on chyba też wychodzi na duże ryzyko, bo w Stanach to nie jest takie popularne, żeby naukowcy prowadzili podcast. To jest trochę takie...
Coraz bardziej popularne.
Coraz bardziej. A ty myślałaś swoją drogą o tym, żeby nagrywać podcast?
Chyba nie. Podcast jest trudną formą.
Czemu? Właśnie łatwą.
No może. To zależy, jak na to spojrzeć, ale podcast wydaje mi się o tyle trudny, że wiąże się właśnie z dużym zaangażowaniem. Żeby treści się nie powtarzały, to musisz bardzo myśleć o tym, w jaki sposób układasz swoje rozmowy, żeby to było dla twoich słuchaczy interesujące. To musisz zapraszać gości, tak żeby to się składało w koherentną całość. Trudne to.
Ja się nie zgadzam z powtarzaniem informacji. Ja uważam, że powtarzanie informacji jest właśnie kluczowe w podcaście.
A to akurat jest prawda, jeżeli chodzi o zdolność do uczenia się, więc może ja nie mam racji.
Mhm. Ja niektóre informacje przyswajam dopiero jak usłyszę 10 raz u 10 osoby.
Tak, to prawda.
Mhm. Więc powtarzalność, ja się w ogóle nie martwię tym, że mówię drugi raz albo trzeci raz to samo. Widzicie? Przygotowałem sobie specjalnie budzik na koniec naszej rozmowy, bo wiedziałem, że zapomnę.
Grunt to znać siebie.
Tak.
I niech to będzie wnioskiem z naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak. Powiedz mi, jakie masz, bo jeszcze mamy sekundę, jest 53, kończymy 55. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość?
Chciałabym w niedalekiej przyszłości założyć zupełnie niezależną swoją grupę badawczą, która zajmowałaby się w dużej mierze tym, czym już zajmuję się w tej chwili, ale szeroko pojętą neurobiologią zmiany. Can we change? To jest główny theme, który chodzi mi teraz po głowie na różnych poziomach. Czy możemy sprawić, żeby lubić te osobniki czy ludzi, których nie lubimy? Co determinuje to, że z jednymi nawiązuję więzi społeczne łatwiej, a z drugimi ciężej? Czy jestem w stanie zmienić, co fundamentalnie mnie nagradza? Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Nurtuje mnie takie pytanie, czy te fundamentalne kary i nagrody, czy tym da się w mózgu pokręcić? Tą podstawą.
Tą subiektywnością.
Tą obiektywnością, tym, że nie wiem, to jest wysokokaloryczne coś i w sposób biologiczny ciebie to napędza. Czy jesteśmy w stanie tym zamanipulować? To jest bardzo interesujące pytanie. Tak więc wszystko to, co wiąże się z naszymi pojętymi neurobiologicznie zdolnościami do tego, żeby zmieniać, kształtować nasze zachowanie, myślenie, emocje. Strasznie mnie to kręci. Byłoby super móc to robić. Trzymaj za mnie kciuki.
Trzymam za ciebie kciuki. U mnie masz otwarte zaproszenie. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Uważam, że to było genialne, co dzisiaj zrobiliśmy. Postaram się cię jeszcze tutaj zaprosić i będę cię namawiał, żebyś nagrywała swój własny podcast.
No bardzo ci dziękuję. Dziękuję tobie i twoim słuchaczom. Było mi bardzo miło.
Tak, masz super energię. Naprawdę fajnie się ciebie słucha.
Dziękuję.
I jeszcze powiedz ludziom, gdzie można cię znaleźć w internecie.
Można mnie znaleźć na Twitterze. Alicja Puścian, P-U-E-C-I-A-N i można mnie znaleźć w sieciach społecznościowych typu LinkedIn. Zastrzegam, że nie mam Facebooka.
I Instagrama.
Instagrama również nie. Sieci społecznościowe nie przemawiają do mnie. Ciężko mi jest się poruszać w mediach społecznościowych. Preferuję interakcję twarzą w twarz.
Domyślam się.
To nie dzisiejsze.
11:55. Kończymy.
Dziękujemy.
Dzięki.